Mam taką prośbę z uwagi na to, propozycję właściwie, z uwagi na to, że prosiła mnie pani Bazańska wczoraj wieczorem. No, mamy szpital w stanie ciężkim. Opiekuję się nią, że będzie około 10:30. My w pani pracy mamy właściwie materiały sesyjne, w tym przede wszystkim budżet, plan pracy i sprawy bieżące, także proponowałbym, żebyśmy omówili porządek obrad na sesję w punktach wybranych, bo też nie widzę potrzeby mówienia o każdym punkcie, ale czy państwo, jak sobie państwo zażyczycie, mówię o kolegach radnych. I na koniec byśmy omówili sprawy budżetu. Czy są inne propozycje?
Nie. No. Do której pan przewiduje?
Ja nie chcę się śpieszyć nadmiernie, dlatego poprosiłem o wcześniejszą godzinę spotkania, natomiast myślę sobie, że po 11 powinniśmy skończyć. Ale jak pan radny będzie w potrzebie, to...
Nie jestem sam zastępcą na urlopie.
No to jak to planowałeś te urlopy zastępcą? Prawda, panie burmistrzu? Po pierwsze,
każdy ma prawo.
Przede wszystkim będzie zastępcy dzisiaj.
Czego nie spotkałeś, trzeba wybierać.
Przepraszam, ja już to zupełnie żart.
Krótką uwagę, że z uwagi na wniosek pani burmistrz o wprowadzenie nowych uchwał do porządku obrad sesji, który wpłynął przed świętami, został przygotowana autopoprawka porządku, zaakceptowana telefonicznie i mailowo z przewodniczącą, właśnie teraz przed komisją dostałam akceptację, więc jest tu ewentualnie do informacji, kserują się te projekty uchwał i w trakcie
komisji zostaną przeniesione. A to dobrze, że pojutrze nie dostanie projektu uchwał, jakbyśmy pojutrze dostali, to można było dyskutować dzisiaj. Ja myślę sobie, że jak będzie taka możliwość, to będziemy dyskutować, a jak nie, to odłożymy tę dyskusję na sesję.
A są to uchwały w sprawie?
Dzierżaw.
Nic ważnego, myślę sobie, że jakby to były sprawy budżetu, finansów, zmiany w budżecie pani Skarabel, to by pani wiedziała o tym przecież.
Ja tylko informuję z uwagi na zapis w statucie, że wszystkie projekty powinny być zaopiniowane przez przynajmniej jedną komisję.
Dobrze, ale też materiały w komisji powinny być w określonym czasie złożone i myślę, że tu się zgadzamy.
Tak, to troszkę inny tryb.
Dziękuję ślicznie. I wchodząc w temat już, tak jak żeśmy sobie to przyjęli, budżet zostawiamy, spraw prognozy zostawiamy, bo są to kwestie, powiedzmy tak, jak już powiedzieli na koniec. Natomiast przechodząc do konkretnych projektów uchwał. Pomoc finansowa gminie Sosnowiec na Izbę Wytrzeźwień. Dotacja celowa na prowadzenie zespołu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Te dwie rzeczy, o których pan przewodniczący mówił, to są związane z budżetem, z projektem budżetu.
Tak?
Ponieważ tak, czyli to są tak zwane około budżetowe uchwały.
Ja myślę sobie, że to jak będziemy przy budżecie, to najbardziej dwa zdania na ten temat, ale czy on, nie wiem, czy komisja społeczna miała już posiedzenie?
Tak.
Społeczna miała przeciwko. I te tematy były, rozumiem.
Tak, były, materiały też były.
Proszę państwa, sprawy wyłapywania psów i sprawa przedsiębiorców, o które tak panią skarbnik próbowałem molestować się świętami. Ale w błędnym założeniu. Ale już teraz mam przeanalizowany projekt. Nie wiem, czy koledzy mają jakieś pytania, uwagi, jeżeli chodzi o te zwierzęta, bo na stronie jest to taki dość specyficzny temat. Są jakieś pytania co do tych dwóch projektów uchwał? Cisza. Czy nie ma? Pani skarbnik, mówiliśmy tak przy okazji na innej komisji, na Komisji Bezpieczeństwa, której jestem członkiem, o tych dwóch projektach uchwał odnośnie gospodarki mieszkaniowej. Czy no, punkt 7.8 to są nowe projekty uchwał, które dotyczą zasad wynajmowania lokali i plan gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Mówiliśmy na ten temat. Prosiłem ewentualnie o spowodowanie jakiegoś takiego wprowadzenia, bo jest temat o tyle ważny, że Ja sobie przeczytałem to dokładnie.
Przypominam, że było mówione, żeby zaprosić panią Pietrzę na posiedzenie komisji w tym czasie, ponieważ
są... Pani Kasi, to chyba nie wiem, czy była, czy nie
była. Iwonka, z tego co orientuje się, załatwiała sprawę, że była zapraszana.
Na komisję, tak?
Prosiłem, pani skarbnik pamięta, że prosiłem, żeby nam ten temat przybliżyć, bo ja go przeanalizowałem bardzo szczegółowo.
I stąd była kwestia, żeby był ktoś z Zemrzeka.
Ale też uważam, że dobrze było, żebyśmy się wszyscy zapoznali. Mówię, są to nowe kwestie, nowe sprawy.
Bo nie dotarł. Tak. Dziękuję.
Czy pan Andrzej jest w stanie nam tutaj wprowadzić? Ale konkretnie, Andrzej.
Konkretnie mówię takie. To jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o tym mówiące, że rodzina musi zabezpieczyć się pomieszczenia tymczasowe. I w związku z tym należy do tego, gdyby do programu zapisać no i to jest właściwie, można powiedzieć, tak konkretnie wszystko.
Ja rozumiem. Prowadzenie zrobiłeś bardzo analityczne. Natomiast mam takie pytanie, panie burmistrzu, czy pojęcie lokali tymczasowych, to jest nowe pojęcie w świetle starych zasad prawa lokalowego?
Jest to nowe pojęcie w takiej kwestii, że takich lokali nie wiemy.
Ale ja powiem szczerze, analizowałem ten materiał dość szczegółowo i zetknąłem się z pojęciem właśnie tego pomieszczenia tymczasowego, którego to pojęcia wcześniej nie używaliśmy. Ja go nie znałem. Dlatego też pytam, czy jest to wprowadzenie ustawą nowego pojęcia lokali tymczasowych?
Ja powiem z pozycji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Takie pojęcie nie funkcjonowało. Tymczasowych lokali nie było. W mojej ocenie są one potrzebne.
Tak.
To mówię już nie tylko dla osób ekwidowanych, ale dla osób, które po prostu nie mają żadnego zapewnionego lokalu mieszkania.
Panie burmistrzu, mam tu parę pytań w związku z tym, że mówię, analizowałem materiał, który zacząłem od tego formalizowania pojęcia lokalu tymczasowego, ale teraz są tutaj dwie takie wątpliwości w moim wydaniu. Jedna to jest kwestia pojęcia stanu technicznego tych lokali, bo tak jakby ono się troszeczkę rozmijało z zapisami ustawy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać lokale przeznaczone na stały pobyt ludzi. Dla mnie to jest rozbieżne, więc prosiłbym o wyjaśnienie w szczegółach, bo to jest dość ważna sprawa, bo tutaj te określenia, które się odnoszą do tych charakterystyki tych pomieszczeń, czy warunków, czy standardów dla tych pomieszczeń, są zupełnie takie, że aż głowa boli. To znaczy, jakby się cofali mniej więcej do XIX wieku, to jest raz. Druga sprawa, przepraszam, że dokończę myśl, druga sprawa to była sprawa czynszy. Rozumiem, że tutaj w pewnych sformułowaniach mówi się o tym, że czynsz nie może być niższy od stałych stosowanych w mieście. Nie może być niższy, aha, i tu jeszcze jeden moment jest taki, który też traktuję jako nowe pojęcie. To jest możliwość podnajmowania do przydziału tych lokali z zasobów prywatnych, od prywatnych właścicieli. Prawda? Czy dobrze być? I teraz rozumiem, że tutaj te czynsze mogą być różne. Czy one też dla tych lokali wynajmowanych od prywatnych właścicieli mają się mieścić w tych zasadach, w tych widełkach, że minimum tam chyba, czy maksimum 50% stawki, czy nie mogą przekraczać tych stawek stosowanych w mieście. I drugim pojęciu one też tak jakby się kłóciły te zapisy, że nie mogą być wyższe niż tak jakby stawki zapisane w umowie między gminą a osobą właścicielem tego lokalu. Mówię, jest tu szereg takich wątpliwości, które chciałbym uściślić i zadać pytanie osobie, która przygotowała ten materiał, bo są one, myślę, dla sprawy dość istotne.
Zgadzam się. Myślę, że niewyczerpalną i trudną wiedzę byłby ktoś z działu lokalowego.
Ja sugerowałem nawet nazwiskiem panią Pietrzyn, bo jest to osoba.
Tak. Dobrze.
Czy polecamy jakieś pytania do tych tematów?
Podobno mamy wątpliwości, jak pan przewodniczący.
Bardzo ważne jest, tam mówię, ten zapis w porównaniu tego z tymi warunkami ustawowymi, bo tak jakby tutaj były dwa pojęcia, lokalu, warunków dla lokalu tymczasowego i warunków ustawowych, które musi odpowiadać lokal na stały, przeznaczony na stały pobyt ludzi. Rozmijamy się tutaj, rozmijają się te pojęcia, jakie wymagane. Rozumiem, że biorąc pod uwagę fakt, że koleżanka jedzie do jedzie i nam temat przybliży, przejdziemy dalej, rozumiem, czy tak? Opłaty targowe, rozumiem, że to jest również uchwała budżetowa. A jeszcze jedno, przepraszam, panie burmistrzu. I zwrócę się również do pani skarbnik. Szulko, pozwolę sobie na prywatność. Mówiliśmy przed poprzednią sesją, że uchwały, które zmieniamy, prawda, tym bardziej nie w całości, tylko w części, będą nam udostępniane do analizy przy projektach takich jak tej dotyczącej gospodarki mieszkaniowej. No i akurat dalej. Panie burmistrzu, spróbujmy naprawdę uchwycić to od strony organizacji, bo jest to niepokojące, wie pan. Bo ja bym też chciał, na pewno było mi łatwiej analizować i wziąć starą uchwałę. Natomiast nie mamy i trudno mnie obwiniać o to, że nie gromadzę materiałów z iluś tam lat.
A jest to uchwała w związku z tym, że poprzednio podejmując uchwałę o opłatach targowych był wpisany miejski zarząd gospodarki komunalnej z uwagi na to, że nie był rozstrzygnięty przetarg. Natomiast ten przetarg w późniejszym terminie został i zmienia się w tej uchwale administrator, znaczy pobocca opłaty targowej.
Uszulko, wszystko rozumiem. Ze wszystkim się pewnie zgodzimy. Bo jak to jest twoja propozycja, to na pewno się zgodzimy.
To nie jest moja propozycja, uchwała.
No ale jest to uchwała
budżetowa.
No, ale nie może być tak, że mówię, analizujemy wybiórcze jakieś tam zmiany jakiegoś paragrafu, czy ustępu, czy jakiegoś zapisu, a nie znamy całej uchwały. Panie burmistrzu, proszę, żeby to się naprawdę zmieniło, bo denerwuje mnie, to niepotrzebne. Czyli od opłat targowych, Janusz. Przechodzimy do tego kompleksu, który jest na
Panie Przewodniczący, przepraszam bardzo, a te zmiany w budżecie, ale tegoroczne jeszcze, bo one te, co na początku tam były.
A mamy tutaj, tak, przepraszam, zmian w budżecie. Omówmy te sprawy i wrócimy do zmian w budżecie.
Dobrze.
Przed budżetem omówimy sprawy zmiany, chociaż uważam, tam są takie porządkowe czyszczenie. Ja nie mam pytania, ale nie znaczy, polecam. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o te przedłużenia dzierżawy. Czy mamy jakieś pytania, drodzy Państwo, mówię, zwracam się do moich kolegów. Czy mamy jakieś pytania odnośnie tych spraw terenowo-prawnych, gruntowych? Kucie coś. Nie wiem, czy już jest. A ja kurde mam, to co mam zrobić, a ja mam.
Tak.
No.
Do.
Panie burmistrzu, chciałbym jeszcze takie jedno zdanie zrobić, bo mamy czas, widzę, że nam starczy. I że nie będzie tłoku. Chciałbym wrócić i kolegów zapytać, czy byli uprzejmi zapoznać się z informacją międzysesyjną, którą dostaliśmy. Czy zwrócili na dość istotne zapisy, które powinny nam pomagać wyświetlać w rozpatrywaniu projektów uchwał budżetowych, okołobudżetowych, inwestycyjnych, przed. O.
Panie Przewodniczący, a ja mogę, bo patrzę teraz,
ale nie koniec.
Opłatę targową, ale tam jest podłączona, bo przynajmniej ja patrzę, ja mam.
Szybko, ja bardziej mówiłem o tym projekcie, z tym co do mieszkań.
Tak, przepraszam. No to dlatego jest.
Gdzie? Do mieszkań jest?
Nie do mieszkań, do opłaty targowej.
Ale też ja mówię, mówiąc tą uwagę generalnie, powiem szczerze, nie analizowałem opłaty targowej. Przepraszam, nie analizowałem. No, natomiast mówię, analizowałem bardzo szczegółowo te uchwały dotyczące gospodarki mieszkaniowej i tu na pewno nie ma. Natomiast jak jest do opłaty...
Jest do opłaty targowej.
Czyli rozumiem, że pani skarbnik się obroniła, panie burmistrzu, zostaje to wszystko na pana zwalone. Trudno.
Przyjmę.
Ja
też
zdaję
broń
pana burmistrza, bo jeżeli mogę, to jest odniesienie panie przewodniczący do tego programu. Więc musimy być programy dołączone. Myślę, że każdy z radnych dysponuje programem. Mówię, bo jest kolejna osoba w kontekście zmian w programie wieloletniego mieszkaniowego. No i myślę, że musiałby być dołączony do tej uchwały programu.
Andrzejku, program zmieniamy, natomiast zmieniamy tu, dopisujemy konkretne, czy tam zmieniamy konkretne paragrafy i o tym mówię. Ale ja myślę, że pan burmistrz, jakby chciał adwokata, to znajdzie, prawda? Tu jest parę urzędzie. Zacznij od szukania. Andrzejku, przepraszam, że wrócimy do tematu. Pytam o tą informację międzysesyjną nie bez powodu. Proszę państwa, w informacji międzysesyjnej zawarte są dwie informacje.
Strony.
Teoretycznie wydaje się, że one są zupełnie niezwiązane z materiałem, o którym mówimy, aczkolwiek się nie zgodzę. Początek informacji, dane demograficzne to jest raz. I drugi punkt jest na stronie, już ci powiem. Tych wyników tu jest dużo gwałtownych. Proszę?
To się rozwija.
Tyle, że tutaj mam potrzebę. Znajdziesz tu? Tak?
Na końcu.
O, no i masz jeszcze zapytanie. Dziękuję. Proszę państwa, dwie informacje. Jedna to jest dane demograficzne. Przeczytam, bo jest krótka. Liczba ludności dostała na dzień 31.2011 wynosiła 32.835 osób i w porównaniu do ubiegłego miesiąca jest 84, ale w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyła się o 284 osoby. To jest jedna sprawa, która nas powinna pobudzić do myślenia. Mimo dzisiejszego poświątecznego wtorku.
Ale to w sensie
złych
danych, czy w sensie...
Nie, dane ja uważam rzetelne. Natomiast w sensie tego, że ta tendencja się zwiększa. Ta tendencja się pogarsza, że ludzie nas opuszczają. Zmniejsza się budżet, no ale może pora się nad tym pochylić, panie Andrzeju, panie radco. I informacje ogólne, czy inne informacje, też przeczytam, bo jest krótka. Koniec informacji międzysesyjnej. Stan przedsiębiorców, też pojęcie jest takie względne, ale myślę, że pan burmistrz na to wyjaśni. Na dzień 31.2011 wynosił 2353 podmioty. Podmiotów stan przedsiębiorców, podmiotów, nie wiem jak to jest po polsku, ale... W porównaniu z ubiegłym miesiącem zmniejszył się o 18 przedsiębiorców, a w ubiegłym roku zmniejszył się o 738 przedsiębiorców. Rozumiem, że odnosimy się to też do uściślenia do podmiotów, które są zarejestrowane jako prowadzący, osoby jako prowadzące działalność, ale również ta ilość w stosunku do roku ubiegłego jest zastraszająca. Czyli stajemy się grajdołem, nawet już nie za ściankiem Śląska, ale grajdołem, gdzie ludzie się wyprowadzają, gdzie ludzie wygaszają prowadzoną działalność, po prostu nie widzą tutaj możliwości rozwoju. I to jest naprawdę poważna sprawa. Jak ktoś tego nie rozumie, to naprawdę, że powinien zacząć się czytać, śledzić, nie wiem.
Ja może, jeżeli mogę, panie przewodniczący, też coś dopowiem. W ten sposób, że jeżeli chodzi o tych przedsiębiorców, pan przewodniczący, ta liczba przedsiębiorców była, że tak powiem, sztuczna i jej nikt nie kontrolował przez lata. Znam przypadki, gdzie w ramach, bo zmienia się ustawa i teraz rejestr prowadzony jest na poziomie którego rejestru działalności i jak gdyby jest weryfikacja istniejących podmiotów i to wynik tej weryfikacji, panie przewodniczący, następuje, że u rzeczywistniana wielkość podmiotów, rzeczywista wielkość podmiotów, które funkcjonują, które płacą podatki i tak dalej. Natomiast Znam, mówię osobiście przypadki, przynajmniej dwa, gdzie był coś pisany w 92 roku i tak to było, żeśmy się być może byli zadowoleni, że mamy ponad 3000 podmiotów, natomiast z tym około powiedzmy na 20% podmiotów to było już gdyby nieczynnych, one nie były jak gdyby weryfikowane i one istniały. One istnieją, żeby się teraz po zmianie ustawy wydział organizacyjny.
Kiedyś ta ustawa zmieniła, panie Andrzej?
Ja myślę, że od 2011 roku. Tak, w tym roku. W 2011 roku.
Ale jaka ustawa?
No o działalności gospodarczej. I o zabieraniu rejestrów. No to jest chciałbym już można jakby tutaj poprosić kogoś.
Będziemy prosić, wyjaśnimy sobie tak, jak będzie potrzeba w szczegółach. Natomiast panie Andrzeju, nie zgadzam się z panem o tyle, że dwa lata temu sam byłem weryfikowany jako osoba, która kiedyś prowadziła inną działalność, ale nie wynika to z nowej ustawy o prowadzeniu działalności, tylko z ustawy skarbowej, pani skarbni i z ustawy Urzędu Statystycznego, która precyzowała zapisy, jak się nazywa ten...
Zmiany były takie.
Nie, nie wregon, tylko...
Też był
wpisuje się na fakturę taki symbol rejestracji.
Klasyfikacja.
Jaka klasyfikacja? I to się zmieniło w roku 2008 albo 2009. I urzędy, między innymi nasz urząd, wzywał ludzi, ale to było 2-3 lata temu.
Były
weryfikowane, natomiast myślę, chociaż chwała w każdej chwili za taką działalność, że weryfikujemy, ustalamy rzeczywiste, realne dane. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tylko, to jest na pewno też tym spowodowane, ale nie tylko. I tendencja spadkowa w zakresie ilości osób czy podmiotów prowadzących działalność jest dalej niepokojąca i ta ilość maleje.
Tak? Żeby próbować rozwijać i
jak nie wzbogacę, to przynajmniej nie pozwalać, żeby ci ludzie, którzy tu mieszkają, albo młodzi, którzy wchodzą w miasto, żeby opuszczali nasze miasto, bo tak nie może być.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Ale to moja wina czy pana, bo wtedy ja zainicjowałem tą dyskusję. Czy pan zainicjował w stosunku do mnie jakąś dyskusję?
Nie, nie zainicjowałem.
Coś mi się wydaje, że atmosfera nie jest do końca świąteczna, ale
no,
już
się... Musimy poprawić, że tak powiem, no też ja... Pani
kochani, ale musimy myśleć o tym na co dzień, codziennie.
Panie przewodniczący, więc ja w 2008 roku mówiłem tak. Nie możemy sobie pozwolić na to, panie przewodniczący, żeby wprowadzić w ówczesnym czasie podwyżki wody na poziomie ścieku na poziomie 30%. Niestety, przez wiele i chyba jeszcze obecnie mamy, jeżeli chodzi o sprawcę za ścieki, na poziomie chyba nie wiem, na pewno jesteśmy w pierwszej piątce krajów. I tego się nie da odwrócić.
Ja się nie zgadzam z panem.
Proszę?
Ja się nie zgadzam z panem.
Znaczy,
czego się nie da odwrócić? Tendencji podwyżek na wodę?
W tym sensie się nie da odwrócić.
Ale pytam konkretnie. Tendencji podwyżek na wodę?
Tak,
nie da się odwrócić? A ja uważam, że się da odwrócić.
Zobaczcie, ale to trzeba dać, panie przewodniczący. Dlatego przez 2 lata, czy 3 już państwo dajcie dotację i ta stopa, jak gdyby się wyrównuje...
No ale skoro państwo jako ścisłe kierownictwo nie proponuje nic innego, to my się chwytamy tego noża, czy brzydko, jak to mówią.
Ale jak teraz zmniejszyć funkcjonowanie ścieków, które jest ustawione i funkcjonowanie, że tak powiem, źródło ścieków na określonym poziomie kosztów, żeby nawet tam, nie wiem, 300-500 tysięcy zdjąć kosztów. To jest niemożliwe. Jak tam to jest?
Panie Andrzeju, pan nie chce być za mądry, bo byłoby nie było
się. Nie wiem, że dzisiaj kiepsko funkcjonuje, ale nie rozumiem jednego. Zaczęliśmy, bo to panie przewodniczący, ja bardzo kontroluję liczbę bezrobotnych w mieście. Od pewnego czasu sobie kontroluję. I teraz co się okazuje? Przeskakujecie na dworze, no dobrze, ma to jakiś jeszcze powiedzmy ten, za chwilę na wodę. To ja już w ogóle nie widzę powiązania z tym. Przepraszam bardzo, może dzisiaj nie jestem w formie, ale na pewno powinniśmy coś zrobić. Ja mam takie pytanie zadać na sesji do pani burmistrz. Co z tym bardzo zrobimy? No bo tak, każdy przeczyta i to ustawia. Ja miałam taką sytuację, to, że są zgody, owszem, już pan zgłosił maleje, a nadmierają tyle gumy, gdzie starsi wyjątki, więc tych przedsiębiorców, co zmarało, to jakieś pewne procenta, że się nie zastanowiło, a wyznaczają rozwiązanie z nimi przetargi i to przetargi, które daje nam spoczywać, gdzie nie wygrywa osoba przeraźni przedsiębiorstwo, tylko na przykład osoba z innego miasta.
Nie możemy łamać przepisów.
Ja wiem, ale to może jakoś nie wiem, specyfikacje, ograniczenie, nie wiem, albo inny pomysł, ale znajdźmy coś, a nie rozwiązamy.
Nie ma Unią, ustawa o zamówieniach jest taka, jaka jest, jest fatalna.
Prawo zamówień, nie ustawa.
Prawo zamówień i dużo by dyskutować na ten temat, natomiast ograniczeń
tak nie ma.
Ale widzę, że pani radna również ściągnęła ta dyskusja, mimo konkretów.
Nie, miałam to pytać na sesji, bo to jest naprawdę, zresztą na mnie dużo przyszła matka dziewczyny bezrobotnej, lat 38 z 2 kobietami. Skończyła kołdatę i powiedziała, że dziewczyna mówiła od 5 lat na małym robocie, może pracuje. To jest takie...
To jest pan dyrektor.
Proszę państwa, ale myślę, że efekt uzyskałem. Pobudziłem trochę ten atmosferę i państwa do życia, w sensie do dyskusji oczywiście. Natomiast może to się tak wydaje zupełnie oderwane, ta dyskusja na temat ilości mieszkańców i ilości podmiotów w stosunku do tego, co mówimy na sesji, co mamy mówić, a co mówimy, omawiamy w tej chwili, ale nie, to nie jest poderwane. To są naprawdę rzeczy bardzo ściśle związane i myślę, że pora, żeby rzeczywiście ten temat dyskutować, co sesję, do niego wracać i na tym się zastanawiać. Przechodząc do meritum sprawy, proszę panie radny.
Ten temat, jeszcze jedną rzecz poruszę, że byłoby to bardziej czytelne dla mnie, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, bo jak pamiętam od wielu lat, zawsze było ponad 30 podmiotów. na terenie Poznania. To tak się, no, założymy, niewielka różnica była. Żeby te 500 czy 738 w tej chwili mówię na tym zakończeniu tej informacji, powiedzieć na nim na sesji, żeby wiedzieli z jakich powodów te 738. Czy po prostu zawiesili, czy zlikwidowali, czy po prostu przez te dane statystyczne, które tam były, bo między innymi mój syn prowadzi firmę i też musiał tam zmieniać klasyfikację, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest tytuł, załóżmy, takich tutaj działań tych klasyfikacyjnych? Czy to jest powód? Ale panie Andrzeju, przepraszam bardzo. Na 738 napisać. 50 z tytułu rejestru. 100 zrezygnowało, bo to i to. Żeby my wiedzieli, tak, no to jest nieczytelne.
Panie radny, podsumował pan tą dyskusję. Chciałem ten błysk głosić, ale jest bardzo, bardzo zasadny i prosił o uzupełnienie tego na sesji.
Może poprosimy kogoś z działu
prawodawczego? Ale to nie, no wystarczy, niech się my spokojnie to przygotują na sesję i myślę, że nie, że nie róbmy, nie, nie róbmy tutaj zawieszenia bardziej niż jest potrzebne, natomiast chcielibyśmy uzyskać taką informację, bo ona jest naprawdę istotna. Tutaj Janusz wszedł akurat w sedno sprawy i myślę sobie, że wniosek jest jak najbardziej logiczny. Proszę Państwa, przechodząc do porządku obrad, chciałbym, żebyśmy się Państwo pochylili nad trzema projektami uchwał dotyczących przedłużenia umowy dzierżawy. To jest projekt zanotowanego pod numerem 16, 17 i 18. To są trzy projekty uchwał, które dotyczą tego samego terenu, zlokalizowanego przy ulicy Borowej. Jest to jedna działka podzielona na trzy części i tak od wielu lat dzierżawiona. Myśmy, nie wiem, czy Państwo pamiętają, starzy radni, że myśmy na ten temat bardzo, bardzo wcześniej, dawno dyskutowali, chcąc ten temat, i był on traktowany jako jakaś rezerwa terenowa, chcąc ten teren wprowadzić pod zabudowę jakąś mieszkaniową w ramach budownictwa niezorganizowanego. No ale ponownie pojawiają się te projekty uchwał o przedłużeniu dzierżawy na kolejne 3 lata. Proszę Państwa, na ostatniej komisji pani kierownik Nowak poinformowała nas tutaj o planie zagospodarowania, o zapisach w planie zagospodarowania przestrzennego, który mówi, że w tym rejonie dojazdy do działek nowych terenów powinny mieć szerokość minimum 10 metrów. Uważam, że zapis i na ówczesną porę był słuszny i na teraz również, natomiast nie ma się to nijak do tych działek, o których mówimy. Tutaj wchodzi w grę wykonanie typowego dojazdu do działek, a nie drogi dojazdowe. Zaplecze tych działek od strony ulicy Szynikowej i Saturnowskiej to są ogródki działkowe. My tam bardzo, bardzo, bardzo długo tego terenu nie odblokujemy i nie pozyskamy, natomiast są to tereny, które ciążą komunikacyjnie na ulicy Borowej i do tej też drogi będą nawiązywały swoje połączenie. Proponowałbym, prosiłbym o zastanowienie się, bo uważam, że pozwoliłem sobie, panie burmistrzu, rozmawiać z autorem projektu planu zagospodarowania, panią doktor, uciekło mi nazwisko, przepraszam. Jestem z nią po nowym roku umówiony zresztą w tej sprawie, ale z nią mamy też dyskutować na temat studium komunikacyjnego, także myślę, że będzie okazja, bo ona przekonała mnie właśnie w trakcie rozmowy telefonicznej, że zapis w planie dotyczył rzeczywiście jakiejś strategii układów komunikacyjnych w tym rejonie, natomiast nie warunków dla dojazdów do poszczególnych działek. I myślę, że ten zapis można albo otworzyć, albo zmienić, ale uważam, że te działki o powierzchni około 3000 m2 powinniśmy otworzyć do sprzedaży. Myślę, że pani skarbnik powinna takie pomysły, że tak powiem, akceptować i je podtrzymywać. Nie wiem, czy koledzy mają jakieś uwagi na ten temat.
Ale nie moglibyśmy sprzedać jako jednej działki.
Propozycje są różne. Ja myślę sobie, że o ile je podzielimy, nawet poniesiemy koszt podziału tej działki, to koszty są naprawdę nie aż tak duże, to zyskamy znacznie więcej. Ale jeden i drugi pomysł jest dobry, żeby ten teren zagospodarować. To jest działka o szerokości między 22 a 25 metrów, czyli działka w pojęciu działki budowlanej jak najbardziej wystarczająca szerokość. I chciałbym zarazić, że tak powiem, tym pomysłem kolegów radnych, żebyśmy spróbowali tym tematem się, a pan Andrzej zająć również. I proponuję tutaj, bo byłem tam, oglądałem, nie będę ukrywał, nie ma sensu robić tego tajemnicy żadnej. Ten teren jest zdegradowany, zakwaszczony, nic się tam nie dzieje. Tego terenu rzeczywiście nikt nie wykorzystuje, nie wiem czemu, płaci może, żeby mieć święty spokój, żeby tam nikt mu przed oknem nie chodził, nie wiem. W każdym razie teren jest zdegradowany. I myślę sobie, że uczynienie go to jest jedna sprawa z środki do budżetu, a druga sprawa zagospodarowanie terenu i wzbogacenie również od strony urbanistycznej czy architektonicznej. Czy koledzy mają coś do dodania?
Czytam, że na cele rolne ja w dalszym ciągu podnoszę kwestię tego nieszczęsnego regulaminu, który jest, mówiąc trywialnie, do duszy. Podnosiłem to na sesji, zresztą demonstracyjnie przygotowałem w tym przypadku i tutaj wracałem do tego, co pan przewodniczący powiedział, faktycznie ten teren się na nim nie dzieje, a my uparcie piszemy na cele rolne. Co to znaczy cele rolne? Kwarty? To są cele rolne?
No nie płacą mi to się jeszcze.
No nie, nie.
Co to się dzieje?
Nic.
No nic się nie dzieje. Są kwarty.
Dzierżawi.
Ja myślę, że mam pewne podejrzenie, ale nie będę się z państwem dzielił, bo uważam, że mógłbym coś zasugerować. Ale rzeczywiście, tam są badele wzrostu człowieka. Zapraszam przejazdem nawet, można to zobaczyć. I no szkoda tego terenu, naprawdę szkoda, pieniędzy w budżecie nie ma. No więc nie szkodząc nikomu, żadnemu z mieszkańców powinniśmy ten teren pozyskać, bo opłaty tej dzierżawnej są no śmieszne, że tak powiem. Naprawdę śmieszne.
A mam pytanie, ta droga dojazdowa, która to miała być, jaką jest jej ona?
Ma być 10 metrów, to jest napisane, trzeba najpierw plan, nie wiem, proszę
Państwa, gdzie jest zapisane, tak Panie?
No planie,
planie.
Panie Andrzeju, to co powiedziałem, rozmawiałem z autorem projektu, jest plan zagospodarowania przestrzennego. Tak, słucham.
Ja nie dokończyłem, Panie Andrzeju.
No to przepraszam, żeby nie wprowadzać bałaganu, zamieszania.
Bo w dalszym ciągu wracając do tego regulaminu wspaniałego, to zacytuję ten paragraf drugi. Cele rolne, drobne uprawy rolne, są to działki przynajmniej w połowie zagospodarowane pod uprawę warzyw lub podstawowych upraw rolnych, jak ziemniaki, zboża, łąki i pastwiska, jako zaplecze produkcji zwierzęcej itd. oraz drzewa i trzewa owocowego. Proszę mi to rozebrać logicznie. Gdzie tu jest ta uprawa rolna? Czy to są te uprawy drobne? Czy krzewa i krzewy owocowe? Nie, nie. Panie Andrzeju, ja jestem wykształcony humanistycznie i umiem czytać. Przepraszam bardzo, ze zrozumieniem. Proszę mi powiedzieć, czy to są drzewa i krzewy owocowe i tak dalej, czy to są uprawy w postaci ziemniaków i tak dalej. Co to jest ta uprawa rolna?
Ja podejrzewam, że ta sama komisja, która była u pana przewodniczącego Gonkiewicza, zaklasyfikowała to jako łąki i pastwiska.
Nie, u mnie stwierdzili, że to jest poprawa warunków. A u sąsiada, bo mam grządkę z pietruszką, to jest rolna. Ja się z tym nie zgadzam. Nie dlatego, że komuś zazdroszczę, że on będzie jadł, zapłacił za zupkę.
Ale tak, że ja ponad połowę.
Nie. Jeszcze raz. Cele rolne i tak dalej, cytuję. Są to działki przynajmniej w połowie zagospodarowane.
W połowie.
Dobry moment, ale dalej. Upraw rolnych lub ziemniaki, zboża, łąki i pastwiska jako zaplecze produkcji zwierzęcej i tak dalej oraz drzewa i krzewy owocowe. Nie! W drugiej połowie oraz drzewa i krzewy owocowe. Bo ja tego nie rozumiem. Bo jak ja mam drzewa i krzewy owocowe, to nie jestem rolny. A jak jestem pietruszką, to jestem rolny. To jest to dupka, to przepraszam.
Januszcie.
Czy pan skończył już, panie przewodniczący?
Nie, no. Sekundę, już
ma jedno pod dyskusję. Jest to nie.
Ale jak sama nazwa wskazuje, jak to jest zarządzenie burmistrza, to może burmistrz zmienić, no. Możemy zawnioskować.
No bo to ma być rzetelne dla wszystkich mieszkańców, jednoznacznie jak, czy w połowie, czy w nie połowie, panie, a to jest połowa, a to jest druga połowa i tak dalej.
Ja się tym względzie, panie przewodniczący, dwukrotnie z panem.
No i no,
ale panie radny, ale proponuję sformułować wniosek, przegłosujemy go, zapisać i przegłosujemy, kierujemy do pani burmistrza.
To sama propo, jeszcze już końcu odpowiem, że znów są tutaj przedłużenia dzierżaw na ulicy Nowopogańskiej i ten sam temat się powtarza.
To zmieni.
Janusz, bardzo proszę zapisz ten projekt.
Szanowni Państwo, na ten teren, na cały ten teren Burzaty i Józefowa istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty, jeżeli dobrze pamiętam, 28 grudnia 2009 roku. I ten teren, o którym w tej chwili dyskutujemy, w tym planie jest napis, że tam ma być zieleń nieuporządkowana w tym miejscu. No, tak, dzisiaj przed chwilą jeszcze zainteresuję, jak czytałem. Nie parę rzeczy mi coś się zmieniło, nie mam.
Panie radny, nie zgadzam się z panem, ja też dzisiaj spoglądałem do tego.
Natomiast część tej
ale nie no, nie, ja muszę sprostować,
ja do końca
informuję błędny.
A potem pan kwestię, natomiast ta część Bożechy od ulicy Saturnowskiej do tego wjazdu na Bożechę od ulicy Borowej, on tak dzieli, ten wjazd dzieli tą Bożechę na dwie części. Tam jest teren do zagospodarowania pod budownictwo indywidualne. Zorganizowane, niezorganizowane, ogródki działkowe, cmentarz, poszerzenie cmentarzu, drogi dojazdowe. Tak to wygląda. To, co dyskutujemy w tej chwili, to jest ta druga część, no, w kierunku pana Szubina.
Nieprawda.
Ja bym bardzo prosił, żeby ktoś porzucił ten plan.
Ale zaraz może pozwolisz, że poprowadzę dalej te obrady. Nie, jesteś błędny. Nie do końca popatrzyłeś. Teren, o którym my mówimy i te działki znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego w planie MN2, czyli dogęszczenie budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności. Mówię o lokalizacjach, o których dyskutujemy. Po prawej stronie jest potem zieleń urządzona, jest to na wysokości ogródków i cmentarza. Natomiast patrząc od cmentarza w kierunku na zachód, tam jest teren otwarty i traktowany jako rezerwa terenowa, głęboka rezerwa terenowa, tak powiedzmy, mieszkaniowa. Natomiast teren, o którym mówimy, jest zapisany w planie jako MN2 i spróbuj odczytać, zapisać i zapoznać się z tym, bo jak informujesz komisję i nie tylko, to bądź zgodny z faktami.
Panią wiedzę, jeżeli ona nie jest taka, jak powinna być, no to...
Ale proszę, no proszę.
Próbuję skorygować, ja bym zdradził z tego planu. Nie zabrałem wiem, to potęgą.
Ty będziesz się tak, szanowni państwo, wypowiada pani kierowniczka gospodarki i biegłomyślami 19 grudnia komisji społecznej. Też pan przewodniczący obecny poruszył ten temat i wyjaśnił to. I pan przewodniczący...
Ja nawiązuję do tych wyjaśnień.
Zgoda, że trzeba zmienić plan, żeby tę drogę zmniejszyć i wtedy można podzielić, bo proszę państwa, jeżeli jest działka, jeżeli to ma nastąpić podzielenie nieco 3000 metrów, to trzeba traktować jako działkę i do tej działki trzeba zastosować taką szeroką drogę, jak pisze plan. Jeżeli zmienimy to, nie wiem, na drogę 4-metrową, 6-metrową, to wtedy możemy podzielić, ale proszę państwa, żeby powiedzieli kiedyś tak, musimy się do tego stosować. I być może dlatego to nie jest tak wygodne, bo przecież zresztą pani burmistrz na tej sprawie wyraziła swoje stanowisko na wniosku, że ze względu na to, że droga ma być 10 metrów, a droga ma 27 metrów, taka była wiedza z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, to zostaje pasek 11 metrów. To na 11 metrach powoduje dom.
Panie Andrzeju, troszeczkę pan zaciemnia sprawę. Jest faktem, że zapis w planie jest taki, jaki mówimy, czyli drogi dojazdowe, tak dokładnie zapisane. Muszą mieć 10 metrów i tu w tym się zgadzamy, że stosując ściśle zapis planu, musiałby być zmieniony ten zapis. Natomiast mówię, interpretacja dojazdu do działki może być traktowany również na zasadzie, zgodnie z ustawą zresztą, o warunkach, jakim powinny odpowiadać dojazdy i dojazdy do budynków, jest pojęcie tak zwanego ciągu pierwszojezdnego, który mówi, że minimalna szerokość tego ciągu jest 5 metrów. I tu jest to do, nawet w zapisie tego planu, który jest, do wpisania się z udostępnieniem tych działek, ale nie znaczy to wcale, że musimy zrobić to na w jakiś taki chaotyczny sposób. I moja propozycja jest taka, że nie pozostawiam tu decyzję każdemu z Państwa do podjęcia na sesji. Moja propozycja jest taka, żeby rzeczywiście, Panie Burmistrzu, kontynuując dyskusję ciekawą o ilości mieszkańców i innych uwarunkowaniach, żeby tą dzierżawę zmienić na tylko i wyłącznie na rok, biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania i tego, że tam nikt na tym nie gospodaruje, że jest to zakwaszczone, że ten teren jest degradowany i w ogóle kwestia pozyskania do budżetu dodatkowych środków, żeby tą dzierżawę tylko i wyłącznie przedłużyć na rok, żeby ludzi poinformować, a w tym okresie dokonać niezbędnych zmian w celu pozyskania tego gruntu i sprzedania go pod zabudowę mieszkaniową. I to jest moje zdanie, natomiast nie będziemy tego głosować. Myślę, że szanowni koledzy moi podejmą decyzję zgodnie ze swoimi, że tak powiem, swoją wiedzą, sumieniem, wiadomościami na sesji.
Ja mam pytanie, a czy nie można tego w całości sprzedać, znaczy zlicytować, próbować przynajmniej?
Zapis w planie ogranicza minimalne powierzchnie działek w zakresie, natomiast nie określa maksymalnych. Można, oczywiście, że można. Myślę, że Pan Burmistrz potwierdzi. Proszę Państwa, czy do podziałów jeszcze do tych spraw terenowych prawnych mamy jakieś pytania? Jesteśmy dobrze w czasie. Pani Burmistrz podrzuciła nam tutaj, rozumiem, że Pan Burmistrz również potwierdza tą prośbę, żeby ewentualnie są tu jest 5 projektów uchwał dotyczących przedłużenia, wszystkie dotyczących przedłużenia umowy dzierżawy. Grodziecka, Nowopogońska, Spacerowa, Staszica, Chmielna. Grodziecka 15 metrów, Nowopogońska 69 metrów, Spacerowa 100 metrów, Staszica nie ma powierzchni, nie wiem czemu. I Chmielna 459 metrów. Nie wiem, czy Państwo chcielibyście potraktować swoimi uwagami i akceptacją tych projektów jako omówionych na terenie, znaczy na posiedzeniu komisji. Patrzę właśnie na tą Chmielną. Chmielna to jest rejon Przełajki, tak? Dobrze mówię?
Chmielna.
Jak będziemy na mapie szukać, to nie znajdziemy. Rejon Bytomska, Przełajska, myślę sobie. Rzęda, znaczy konia z rzędem temu, panie burmistrzu, który przeczyta tę mapę. Pan jest młody człowiekiem.
Chmielna to jest od... To jest taka ulica od Ogrodowej.
W kierunku Przełajki. Jest warsztat samochodowy, przekracza tory kolejowe.
Szybko zatrzymacza to.
Tak. Byłem omal
blisko.
Czyli to jest od Ogrodowej do torów kolejowych jeszcze.
Tak.
Po prawej. A już wiem teraz, gdzie jesteśmy, już wszystko wiem. Nie musi Pan szukać. Tam myślę sobie, że tutaj nie będziemy się. Czy są ewentualnie jakieś inne propozycje? Jeszcze tylko ta...
Ja proponuję, panie przewodniczący, poprosić kierownik Nowak, teraz wyjaśnił.
To się każdy wnosił z reklamą.
Nie, umowa dzierżawy 69 i jeszcze jest...
Reklama.
Staszica, tak? Reklama?
Reklama.
No, to myślę sobie. Proszę Państwa, czy macie jakieś uwagi do tych projektów uchwał? Możemy je przyjąć, panie burmistrzu, że były tematem obrad komisji i komisja nie wnosi uwag do tych projektów. Mówię o projektach dotyczących dzierżaw, przedłużenia dzierżaw, bo są tu również jakieś tam projekty uchwał dotyczących planów pracy, ale myślę sobie, że o tym nie będziemy rozmawiać. Skarga też ją zostawimy na sesję. Czytałem, trochę jest taka cały świat, ta skarga pana Krójca, tak?
Tak.
Tak.
Państwo macie adres pana
Krzysztofa? Nie, w moim egzemplarzu skargi nie było adresu.
Ale
Dlatego też uważam, że... Adres mailowy.
No dobra.
Jest to trochę...
Bo to jest wydruk z mailu, więc jest adres mailowy.
Ale jest taki trochę donos, trochę skarżeń.
Trochę żal.
Trochę żal, tak. Natomiast tam odnośnie tej skargi, ale myślę, że będziemy dyskutować to również na sesji. Tam jest przywołanie trzech pism, znaczy wysłanych do pani burmistrz. I myślę, że dobrze było, pani burmistrz, że pan się uzbroił w te pisma w kopię, żeby nam to się, żeby nam jako radę, nas jako radę, a myślę przede wszystkim o naszej komisji zapoznać, bo wtedy dopiero ta dyskusja może będzie jakaś tam wiarygodna. Na razie według tego, co pan napisał, to jest takie trochę to mówienie o wszystkim i o niczym. Proszę Państwa, zamykam kwestię tych spraw terenowo-prawnych, dzierżawy. Wracamy do tematu, który zostawiliśmy z pełną premedytacją, świadomością, żeby zobaczyć tutaj panią Kierzyn, miło nam, i żeby pani Kierzyn możliwie syntetycznie była nas uprzejma zapoznać z dwoma projektami uchwał, które dotyczą gospodarki mieszkaniowej. Ja tu już postawiłem panu burmistrzowi w tym czasie dość dużo pytań, ale może jak pani nas wprowadzi, to te pytania albo staną się nieaktualne, albo je powtórzę.
To są dwa kolejne następujące po sobie projekty.
Dokładnie.
Zresztą ze sobą powiązane. Zależy zacząć od uchwalenia i omówienia może projektu uchwały, które dotyczy, obydwa projekty dotyczą nowego pojęcia w polityce mieszkaniowej.
Pani burmistrz, pan pyta, nowego pojęcia.
Nowego pojęcia w polityce mieszkaniowej, to znaczy wszystko podwodnicze. Przygotowaliśmy w związku z tym, że ustawa w ogóle, która została podjęta 21 sierpnia 2011 roku, a weszła w życie 16 listopada 2011 roku. To jest ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawy kodeks postępowania cywilnego. Tutaj wprowadza się nowy obowiązek, nie tyle nowe, po pierwsze nowe pojęcie, pomieszczenie tymczasowe, właściwie tymczasowe pomieszczenie, tak należy to takie brzmienie, ale wprowadza również nowy obowiązek dla gminy. Mianowicie to gmina ma dostarczać po orzeczeniu przez sąd wyroku eksmisyjnego, ma dostarczać do osób eksmisowanych tymczasowe pomieszczenie. Ustawa określa definicję, co to jest pomieszczenie, przepraszam, tymczasowe pomieszczenie. Jest to, to nie jest lokal, to jest pomieszczenie. Jednak takie, które nadaje się do zamieszkania ze względu na to, ja będę czytać z ustawy, która ma do źródła zaopatrzenia w wodę i do uzyskania, chociaż tego uzyskania znajdowały się poza budynkiem. Ma zapewnione oświetlenie naturalne, czyli muszą być okna i elektryczne.
To jest tak 18, 19 wiek, mniej więcej.
Mniej więcej. Ma możliwość, ma mi zapewnioną możliwość ogrzewania, to znaczy, że nie musi być pieca, ale poprzez instalację elektryczną można zapewnić ogrzewanie.
To są zapisy w tej przytoczone z tej.
Dokładnie się tam postawi.
Trzeba by tych naszych posłów, nie wiem.
Ma mieć niezawilgotowane przegrody budowlane oraz ma mieć zapewniające możliwość, ma możliwość zapewnienia urządzeń do gotowania posiłków, więc również kuchenka elektryczna jakaś na to, której też wystarczy. Normatywne krajowe też 5 metrów kwadratowych na osobę. No i niektóre możliwości może się, powinno się znajdować w tej samej lub pobliskiej miejscowości, ale w miarę możliwości.
No właśnie, to zaciekawiło mnie pojęcie tej pobliskiej, to jest 84 km w dobie
dzisiejszej.
Ale ja czytałem to i wiem tylko, że to pojęcie jest tak prymitywne i ogólne, że aż głowa boli.
Sama ustawa o ochronie praw lokatorów jest niedoskonała. Natomiast ta ustawa, która zmienia tą ustawę o ochronie praw lokatorów, wydaje mi się, że bardziej jest niedoskonała. To jest, nie wiem jak sobie gminy będą radziły z realizacją tej ustawy. No niemniej jednak my wychodzimy z założenia, że trzeba jak najszybciej wprowadzić do naszego prawa miejscowego które mówi o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych, również zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych, ponieważ w części w rozdziale 4a, który jest dodany właśnie przez tą ustawę, mówi się o najmie.
Czy będzie to na podstawie decyzji?
Na podstawie umowy najmu.
Umowy, przepraszam. No.
Przy czym umowa najmu powinna być zawarta od miesiąca
do
6. Ponieważ tutaj w tej ustawie sierpniowej jest mowa o tym, że do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się szereg przepisów wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, a między innymi artykuł 21, który mówi, że zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, a tutaj tych tymczasowych pomieszczeń, sala Rada Miejska, są ten projekt o zmianie naszej uchwały lokalnej, która mówi o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych. Projekt tutaj wprowadza do uchwały to nowe pojęcie tymczasowego pomieszczenia i takie skrótowe zasady wynajmowania pomieszczeń. Ponieważ ustawa mówi o tym, że od miesiąca do 6 miesięcy pomieszczenie tymczasowe może być wynajmowane, to proponujemy okres najkrótszy. Najkrótszy miesiąc. Głównie dlatego, że nadal pozostaje przy orzeczeniach sądowych uprawnienie do najmu lokalu socjalnego. To uprawnienie nadal pozostaje. Pomieszczenie tymczasowe wcale nie zastępuje uprawnienia do lokalu socjalnego. Wynika stąd, że uprawnienie do tymczasowego pomieszczenia jest przeznaczone głównie skierowane w stronę tych osób, które nie kwalifikują się do najmu lokalu socjalnego, a więc do osób, które mają wyższy dochód przede wszystkim, no nie są w pilnej potrzebie mieszkaniowej. Pomieszczenie tymczasowe ma zapewniać lokum na czas wykonania eksmisji. Chodzi o to, żeby eksmisji nie wykonywać na bruk, ale to jest takie pojęcie.
No zapisałem się,
na eksmisję na bruk poprzez właśnie wprowadzenie tego tymczasowego pomieszczenia.
Czy jest to w zamyśle ustawodawcy było to, żeby nie było już pojęcia wyrzucania ludzi na bruk, tylko prawie na bruk, tak?
Trudno mi tak można powiedzieć.
Ale to nie jest to, co...
Generalnie można powiedzieć, że eksmisja na bruk staje się faktem, dlatego że jest tą ustawą wymieniony krąg osób, któremu się nie tyle nie należy lokal socjalny, ale również i pomieszczenie tymczasowe. To są osoby, które są eksmitowane przez współlokatorów, współnajemców, zaznęcanie się nad rodziną. Albo osoby, które niszczą, dewastują mieszkanie i zakłócają pokój innym sąsiadom. Takie osoby, które nie potrafią, nie chcą dostosować się do zasad regulaminu porządku domowego, mają być pozbawione mieszkania w różnej eksmisji. Generalnie
donikąd,
bo wtedy tylko i wyłącznie pomieszczenie
nocnego, 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 nocnego,
nocnego.
Ja przeczytałem to dokładnie, mówię, ten tork, te materiały, które tutaj zostały nam udostępnione, wydaje mi się, że wracamy do lat 80. Ja nie wiem, czy pamiętasz, lokale o powierzchni minimum 5 metrów na osobę, wtedy jeszcze na osobę, teraz już w ogóle inne pojęcie. Ale to jest tragedia. Ja powiem szczerze, że byłem zażenowany czytając ten projekt uchwały i to jest dla mnie to jest tragiczne. Ja wyobrażam sobie, że tutaj te pojęcie tego czasu wynajmu, miesiąc, sześć miesięcy rozumiem, ale miesiąc, to w niektórych przypadkach, kiedy ten lokal będzie rzeczywiście zaopatrzony tylko i wyłącznie w światło naturalne, co można zrobić, wybijając dziurę w ścianie na przykład. Nic poza tym, to nie wiem, jak ktoś jest w stanie za miesiąc przygotować ten lokal, choćby bardzo chciał. To pomijam jego chęci, że tak powiem, tej osoby, żeby go przygotować do zamieszkania, to nie wiem, jak to...
Tym bardziej, że tutaj tylko jedno pojęcie odnosi się do prawa budowlanego, mianowicie niezawilgocone przedrody
budowlane. Czytałem to też.
W zakresie w ogóle prawo budowlane tutaj nie ma...
Ale
znaczenia.
Dobrze, rozumiem, że to wprowadzenie jest już jakimś poszerzenie wiedzy, ale ja tu miałem takie trzy pytania, wątpliwości. Chciałbym jakby Pani Ewa była uprzejma nam może rozjaśnić sytuację. Jak się ten projekt uchwały i ta ustawa nowa ma do warunków ustawowych również, warunków technicznych, którym powinny odpowiadać lokale przeznaczone na stały pobyt ludzi?
Możemy je wprowadzić do definicji lokalu socjalnego, bo to są generalnie porównywalne przypadki. I pomieszczenie tymczasowej lokal socjalny jest to lokum, które ma zapewnić gmina na skutek tej gminy. I tutaj różnicy w terminie na dużych. Ustawa nie definiuje pojęcia lokalu socjalnego. Ma to być lokal, może to być lokal o obniżonych walorach pożytkowych. Ma się nadawać na stały pobyt ludzi. Więc generalnie takie same zasady jedną niewielką różnicą. Pomieszczenie tymczasowe ma zapewniać 5 metrów kwadratowych na każdą osobę. Lokal socjalny ma zapewniać 5 metrów kwadratowych analogicznie. Na jedną osobę w rodzinie dwóch i więcej osobowych. A w przypadku, kiedy jest jedna osoba, 10 metrów. To jest jedyna praktycznie różnica, która różni lokal socjalny od pomieszczenia.
A mamy taką opinię, znaczy przygotowanie jesteśmy do tego?
Proponujemy, żeby zasób tych pomieszczeń tymczasowych nie był stały, tak jak w przypadku zasobu lokali socjalnych. Bo lokale, to zasób lokali socjalnych tworzymy poprzez przeznaczanie tych lokali o niższym troszeczkę standardzie. Już na stałe jako lokal socjalny są wpisywane do ewidencji lokali socjalnych i tym celom mają służyć. My proponujemy wykorzystać ten zasób na eksmisję do pomieszczenia tymczasowego, ponieważ no, zasób lokali socjalnych też się różni. Też są troszeczkę lepsze technicznie, bo są lokale socjalne, w których również jest ubikacja łazienka wewnątrz lokalu albo na korytarzu przynajmniej, ale są i takie, gdzie ubikacje są na dworze.
Także przeraża mnie tutaj ta elektryczność, że możemy przydzielić lokal bez energii elektrycznej.
Nie.
Elektryczność musi być. Musi
no to być. Światło naturalne.
Wody nie musi być. Ubikacji nie musi być. Woda może być de facto rozwieziona, no bo to źródło zaopatrzenia może być poza budynkiem. Się nie mówi o tym, jakie to źródło zaopatrzenia w wodę ma być. No niemniej jednak no, chcemy przeznaczać te lokale socjalne doraźnie oczywiście na pomieszczenia tymczasowe, ponieważ zupełnie nie wiemy, jakie potrzeby będą, nie wiemy, jakich potrzeb się spodziewać. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać sporych potrzeb. Póki co, pomimo tego, że ustawa od 16 listopada funkcjonuje, nie mamy jeszcze ani jednego wniosku. Ale być może dlatego, że jest okres karencji, ponieważ do 30 tak, w okresie zimowym eksmisji się nie wykonuje. Są to eksmisje no jednak na bruk. Proponujemy ten okres, ja wrócę do tego okresu jednomiesięcznego z możliwością przedłużania o kolejny miesiąc, ale znów na miesiąc, dlatego że no, musimy się liczyć z tym, że przyjmiemy do swojego zasobu osoby, które nie mają zwyczaju płacić czynszu. To jest główny powód aktualnie eksmisji. Tak. W związku z tym w przypadku, kiedy okres najmu jest nie dłuższy niż miesiąc. Korzystając z przepisu kodeksu cywilnego, możemy tutaj pobrać czynsz przed zawarciem umowy najmu, co daje gminie bezpieczeństwo, że czynsz najmu, że ten okres najmu będzie opłacony.
A co wtedy,
jak nie miała strat z tytułu długów czynszowych.
A co wtedy, jak nie będzie? Ten ktoś miał możliwości zapłacenia?
Czy nie będzie możliwości także umowy.
Rozumiem.
A jak z elektrycznością, bo tam jest...
Gmina, tak jak w przypadku lokali socjalnych, ma wskazać ofertę. Nie ma obowiązku, ponieważ zniknęło od wielu, wielu lat pojęcie przekwaterowania, przymusowego przekwaterowania. Eksmisja to nie jest przekwaterowanie. Eksmisja to jest nakaz opuszczenia mieszkania. Otrzymuje dłużnik. Dłużnik w cudzysłowie, dlatego że to może być osoba nie tylko pozbawiona prawa dalszego zajmowania mieszkania na skutek niepłacenia czynszu. Również są inne powody, zakłócanie porządku, no, znęcanie się nad rodziną. To są no, częste przypadki również, które stanowią podstawę do orzeczenia eksmisji.
Ale mam pytanie, bo mnie to nurtuje ta elektryczność, bo tak spisuję.
Ale tu się dopuszcza, ja nie wiem, może źle zrozumiałem, ale ja zrozumiałem z tego zapisu, który mam udostępniony, że dopuszcza się również taką możliwość przydziału lokalu bez elektryczności. Skoro mówimy o świetle naturalnym, czy musi być zabezpieczony dostęp w formie światła naturalnego.
No nie to... będzie płacił, nie? A
może się zawsze umowa, ale to nie będzie.
No tak, ale przeciw kolei, ja wolę zwierząt, a nie to przeciw kolei.
Zapłacał, że jeżeli on płaci za nas wrzuci pieniędzy, no to tyle będzie mógł
wyświetlić.
Tak, zakład energetyczny, no i stosuje takie formy.
Z tych liczników.
Z
tak to będzie.
Zarządzę problemy, oczywiście, tak.
Ale to jest poza nami, zakład energetyczny.
Ja już nie mówię w ogóle o warunkach, które musimy.
Zabrałem głos. To mam pytanie, czy mamy jakąś, bo może mi umknęło, nie dosłyszałem, podaż tych lokali bez taśmy. Znaczy tych.
Ani popytanie podaży.
No nie,
jeszcze jest to
coś marzy.
Jeszcze nie tak.
Czy ma pani kierownik rozeznanie jakieś tam?
Takich
lokali by było, bo może tutaj tłuczemy temat, a jak nie będzie, to
może będziemy mieli lepsze po prostu.
Ale bo w ogóle nie mamy oszukania.
No chcemy wykorzystać zasób lokali socjalnych przede wszystkim w tych miejscach, gdzie no, Katowicka 99.
No to
znane lokalizacje.
Nie tam lokalizacje.
No jest 23 aktualnie. No w większości oczywiście. 19 jest wykorzystanych. Faktycznie tam kilka osób nie przebywa, chociaż ma zawartą i ważną umowę najmu. No faktycznie pustych lokali w tym budynku mamy 3. Mamy też przygotowani, mamy kilka lokali socjalnych w innych budynkach na Borowej. To już są takie pojedyncze rozsiane. Jest stały obiekt na Bytomskiej 70, no ale to jest obiekt budowlany mieszkaniowy, który się nie nadaje w tym momencie do zamieszkania. W przyszłości mógłby stanowić bandę pod takie
mieszkanie. No jest parę jeszcze takich chyba obiektów,
które... Liczymy na to, że wierzyciele, którzy będą chcieli dokonać eksmisji własnych zasobów, spółdzielnie mieszkaniowe, będą służyły pomocą, będzie współpraca z tymi spółdzielniami. Są w projekcie uchwały zapis o możliwości wynajmowania dysponentów gdzieś tutaj na terenie miasta. To są dobre zasoby, bo spółdzielnie mieszkaniowe mają zasoby dobre, nie mają tak niskiego standardu z racji lat budowy, to były lata 60., chyba 70., jak były pierwsze uzyski w takich spółdzielniach. Także no to już jest w miarę lepsze budownictwo. Tak. A spółdzielnie mieszkaniowe na pewno będą zainteresowane wszystkim wykonaniem eksmisji i będą pomocą. Zwłaszcza, że formalności w tym względzie wszystkie i tak będzie musiało wykonać miesiąc. Umowy. Prawie nie będzie, bo jest gwarancja tego miesięcznego czynszu. Także tutaj no. Staraliśmy się
przygotować
projekt
taki
bezpieczny.
No dobrze, teraz mam jeszcze... Ale ja nie skończyłem. Czyli mamy jakiś tam teoretycznie zasób, który będzie można wykorzystać. A co ewentualnie w przypadku tym, że na po miesiącu, prawda, i tak dalej, co jak takiego delikwenta się pozbyć? Który...
Kolejny.
Przemontował i tak dalej.
Tak to wynika z przepisów. W przypadku kiedy umowa najmu wygaśnie, a dana osoba nie opuści dobrowolnie mieszkania, nikt nie ma. Nikt. Nie ma żadnej władzy z dysponentów, żeby wykonać eksmisję bez udziału sądu. Tylko sąd jest jednostką, która może orzekać eksmisję. W związku z tym w tym wypadku będziemy występować do sądu o eksmisję takiej osoby, przy czym eksmisja z tymczasowego pomieszczenia już tutaj jest przewidziana, następuje już nie do pomieszczenia tymczasowego na szczęście.
Coś mi się ciśnie na usta, ale już nie powiem.
Na grób, a biorąc pod uwagę,
na grób.
No jak to się
na
mówi, obciążenie naszych sądów i tak dalej, czyli tak gdzieś do roku.
Myślę, że bardzo optymistycznie mówisz. Słucham.
Zrozumiałem, że głównymi zasobami tych pomieszczeń tymczasowych będą obecne lokale socjalne. Nie mamy żadnych innych takich pomieszczeń, które by się kwalifikowały na tego typu pomieszczenia.
Nie. W naszych zasobach nie ma. Liczymy na to, że znajdą się takie pomieszczenia w innych jednostkach.
Wyliczyła Pani, że będzie około 20 tych pomieszczeń na dzień dzisiejszy. Pana Katowicka 99, Bytomska
70.
Tutaj mamy na Twarzyca taki budynek też Białego, na Borowej, no jest kilka, ale tak nie nadajemy się to zamieszkanie, nawet na te pomieszczenia tymczasowe. Chciałbym się Pani zapytać, ile osób oczekuje w tej chwili na przykład mieszkań socjalnych i co z tymi osobami?
No około 100.
Czyli te obecne socjalne pójdą dla tych, które dla te pomieszczenia takie zastępcze, tymczasowe, a tamci będą w dalszym ciągu czekać, prawda? I następne pytanie moje dotyczy wynajmowania, ewentualnie podnajmowania od osób prywatnych, bo taka forma kiedyś funkcjonowała, kiedy budowaliśmy Butę Katowice, jak Państwo pamiętają, 3/4 wynajmowały swoje pomieszczenia w domach jednorodzinnych dla tych pracowników. I czy Pani sądzi, że te złoto 80 metra kwadratowego i ta umowa na jeden miesiąc, to ona będzie satysfakcjonowała tych, którzy dysponują takim pomieszczeniem?
Właścicieli.
Tak.
Nie. My proponujemy, wchodzimy tutaj w drugi projekt uchwały, który mówi o czynszu dla tych pomieszczeń, tymczasowych. I tam proponujemy tak. W przypadku, kiedy wynajmujemy tymczasowe pomieszczenie w naszych zasobach, żeby ten czynsz był taki jak dla lokali socjalnych.
Piszemy tu wyraźnie.
68, tak. Natomiast w przypadku, kiedy gmina wynajmuje od innych dysponentów, osób prywatnych, spółdzielni, żeby ten czynsz był w takiej wysokości, jakiej gmina będzie zobowiązana czynsz zapłacić, bo mówimy wtedy o podnajmie.
Ja wiem, ale główna granica tego okresu wynajmu to jest 6 miesięcy.
Tak.
Prawda? I sądzi Pani, że prywatny właściciel się zgodzi na te 6 miesięcy? Następne pytanie, czy ponieważ istnieje ustawa, czy my musimy podejmować uchwałę w tym zakresie jako Rada?
Proszę Państwa, na to pytanie odpowiem oczywiście, że musi gmina podjąć uchwałę, dlatego że ustawa w artykule, ustawa z 31 sierpnia, w artykule drugim, w artykule, przepraszam, pierwszym, w rozdziale 4a, który jest dodany do ustawy zasadniczej i dodaje się tam artykuł 25e, pisze, że do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy i wymienia się tutaj przepis artykułu 21, który mówi, że zasady wynajmu tych pomieszczeń określa gmina w drodze ustawy. Tutaj
natomiast tworzenia tych pomieszczeń, bo tu mówimy również o tworzeniu, o wydzielaniu z obecnych tych zasobów socjalnych te pomieszczenia tymczasowe.
Przy czym nie mówimy o wydzieleniu doraźnym na czas, w zależności od potrzeb, tam jest napisane. W związku z tym na potrzeby tych pomieszczeń tymczasowych niestety no.
A jakie mamy potrzeby, może jeszcze dopowiedzieć o Panie Przewodniczący na dzień dzisiejszy?
Nie słyszałem.
No nie słyszałem. Mówimy
o
socjalnych mówiliśmy, ale jakie są potrzeby na te pomieszczenia tymczasowe?
Nie mamy
wniosku.
Ale rozwiązania nie mamy, jako z RPK?
Nie ma jeszcze takich kroków.
Znaczy pojęcie z lokalu tymczasowego, bo nie mówię od początku, wchodzi jako nowe.
Nowe socjalne to nie wyrosły, prawda?
Ile na wyrosły na te lokale socjalne. One zachowają swoją ważność, to są
decyzje. To samo będzie w
praktyce. Nie, to są zupełnie inne wyrosły.
Teoretycznie to nie, ale praktycznie to będzie to samo.
Ja rozumiem o co chodzi. Czy generalnie sprowadzi się do tego samego, że gmina musi zapewnić lokal? No to prawda. Natomiast jeśli chodzi o ilość wniosków, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego wniosku. Nie wiem, czy wierzyciele w innych zasobach dysponują takimi wyrokami, czy sądy już wydały jakieś orzeczenia w tej kwestii. Nie mamy orientacji, nikt się do nas jeszcze z wnioskiem nie skończył.
Czyli rozumiem, że będziemy ćwiczyć na żywym organizmie. Ja w ogóle słucham.
Albo nie będzie.
Rok temu spotkaliśmy się z takim niemieckim sprawem, dlatego skorzystam z okazji i zadam to pytanie. Pan, który się zwracał na drużyną, miał transmisję. I teraz, czy on
Czerwyka, przyznajecie mu lokal w sensie socjalny, czy on musi wyrazić zgodę na ten lokal, bo na przykład jest lokal, gdzie ubikacja jest na zewnątrz i tak dalej. Musi być ten lokal socjalny, musi wyrazić zgodę, czy może coś takiego być, tak słyszało, że na przykład on nie wyraża zgody na przydzielony mu lokal socjalny, ponieważ jest zbyt niski standard tego lokalu się dzieje.
Oczywiście, że może. Gmina ma na obowiązek wskazać ofertę tylko. Tutaj tak jak przy ofertach handlowych, oferta może być odrzucona. Niemniej jednak gmina swój obowiązek wynikający z przepisów już ustawy tej wcześniejszej w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego wykonała.
Czyli gmina realizuje swój obowiązek, co nie znaczy wcale, że eksmitowany opuszczał.
Ponieważ gmina wykonała obowiązek, wskazała ofertę najmu lokalu socjalnego, to a oferta nie została przyjęta, to komornik wykonuje normalnie.
A komornik może być nie.
My nie będziemy dostać do ustawy.
Absolutnie nie. Wtedy komornik musi podjąć swoje obowiązki komornicze i wykonać eksmisję.
Ja mam takie pytanie jeszcze ostatnie, myślę sobie, bo tu kolega podniósł znowu temat, o którym ja mówiłem wcześniej, jak było cię, o tej zgodności aktów, którymi są ustawy, że jest tu pewna, może nie rozbieżność zupełna, ale jakaś tam, są to rzeczy, które nie są do końca spójne po prostu, no. Natomiast mam pytanie jeszcze, wracając do czynszy. Mówimy tu o tym, że czynsz najmu nie może przekraczać 50% wartości za lokal, czyli tych 2 zł, powiedzmy. Dobrze, teraz jeszcze pytanie takie poszerzone. Chcemy przejmować lokale, dopuszczamy przejmowanie lokali prywatnych. Ja nie mówię teraz o spółdzielni, ale generalnie o lokalach prywatnych. Ale w spółdzielni również. Mówimy o tym, że są standardy większe. Zapis kolejny, który mówi, że stawka czynszu tymczasowych lokali ponad nie może przekraczać stawki czynszu opłacanego przez gminę. Czyli tak jakbyśmy działali non-profit, w sensie nie zyskujemy na tym, prawda? Tylko, jak się to ma do zapisów wcześniejszego?
To gmina będzie najemcą tego lokalu.
Tak, ale my go przekazujemy
i podnajmujemy osobie uprawnionej.
No dobrze, ale w poprzednim artykule zapisaliśmy, że ta cena nie może być taka, a nie inna. Czyli dotyczy to tylko lokali gminnych. Rozumiemy się?
To prywatnie możemy zapłacać. Możemy,
no, ale uchwała, projekt uchwały mówi, że nie będziemy dopłacać.
Projekt uchwały dopuszcza pobieranie czynszu od podnajemcy z wysokości czynszu najmu, czyli tego, który gmina musi płacić. Nie może gmina pobierać czynszu wyższego.
No dobrze, i to rozumiem, natomiast nie rozumiem faktu, co mówi Andrzej, że będziemy dopłacać, bo jakiś interes ma gmina, żeby spółdzielni nawet do lokalu wskazanego przez spółdzielnię wprowadzać eksmitowanego z ich zasobów i dopłacać do tego do czynszu. No bez sensu, zupełnie.
Nie jest dopracowane wszystko.
No. Czujesz,
ale
tak,
to jest zaproponowane, taką możliwość jest. Jeżeli mogę Państwu powiedzieć, konserwator, że tak powiem, gospodarki mieszkaniowej w środku tym osobowym, to powiem tak. Tą ustawą są bardzo, z tej ustawą są zadowoleni bardzo, bardzo wielu zarządców komunalnych w Polsce. To jest ustawa, która służy tym ludziom. Pani po prostu mają taki rozumienie, że niestety trzeba stworzyć takie mechanizmy, żeby jak najszybciej człowieka, który, jak to pani kiedyś powiedziała, który nie chce płacić.
Dajcie pod opiekę gminy.
Że to jest właśnie w wielu gminach są budowane takie pomieszczenia typu gara, żeby jak najbardziej tego człowieka, że tak powiem, doprowadzić do takiej...
Może żeby sznulek kupił mi gdzieś.
Ale o czym mówi? Pani przewodniczący, to jest dla ludzi, których... Pomieszczenie zastępcze to jest gaz dla ludzi, których stać, a którzy nie chcą płacić.
No,
bo innym przynależy się lokal socjalny. I to jest pomieszczenie tylko potrzebne na okres eksmisji. Była u nas taka eksmisja, że i wiele eksmisji się odbywało, przepraszam, gdzie zarządca wskazywał pomieszczenie zastępcze. Teraz ten obowiązek spadł na gminę, bo bywało to bardzo, bardzo różnie.
Zarządcy się cieszą, a gmina...
Ale proszę Państwa, my jesteśmy od tego co na miejscu, żeby pewne rzeczy domówić, dopowiedzieć, jak nie dopowiedziała tego ustawa, to co mówi Irek, bo rzeczywiście to jest od... Nie powiem po imieniu, jak określam ten projekt, w sensie nie uchwały, ale ustawy, czy ustawę. Jest to karygodne moim zdaniem. Natomiast Ewo, wydaje mi się, że zapisy te wprowadzane są nie do końca sprecyzowane. Posłuchajmy
czy... W projekcie uchwały.
Tak, w projekcie uchwały. Mówimy o czynszach, o projekcie uchwały numer 8. Wprowadzamy tam punkt 24 w brzmieniu. Stawkę czynszu najmu tymczasowych pomieszczeń, nie mówimy jakich, określa burmistrz w drodze zarządzenia. Czyli wszystkich pomieszczeń tymczasowych, prawda? Również, przepraszam, również tych, pożyczkiwanych albo od prywatnych osób, albo od innego administratora. Zgodzisz się?
Tak.
Dalej. Przepraszam, dalej. Czyż najmu tymczasowych pomieszczeń w zasobie mieszkaniowym gminy Trzelacz, czyli już to precyzujemy, że nie odnosi się do tych pozostałych pomieszczeń, tylko do zasobów gminy. Rozumiemy się czy nie? Nie może przekraczać 50%. Czyli tak byśmy mówili o dwóch różnych zasobach. Jednym, bardzo poszerzonym, również biorącym pod uwagę lokale w zasobach prywatnych i innych administratorów, powiedzmy spółdzielczych, nazwijmy to umownie, a drugich czynsz najmu określamy tylko do zasobów gminy. Ewo.
Proszę Państwa,
czujesz moją wątpliwość?
Tak, ale już to wyjaśnię. W momencie, kiedy wracamy do pierwszego projektu, tam mamy również dwa źródła pozyskiwania tymczasowych pomieszczeń. Jedne z naszych zasobów gminnych, własnych, a drugie od obcych dysponentów. Dlatego muszą być dwie różne zasady ustalania czynszu.
Pani magister, ale wszystkie zasoby, dla wszystkich zasobów stawkę czynszu określa burmistrz.
Ale Rada Miejska określa zasady ustalania tych czynszów. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa całą politykę czynszową. Dlatego ta uchwała wprowadza również sposób postępowania przy ustalaniu czynszu dla tego nowego rodzaju lokali, jakim są tymczasowe pomieszczenia.
Ta polityka, o której Pani mówi, dotyczy tego zasobu gminy.
Są dwa. W jednym punkcie, w 23 mówimy o zasobach gminy, a w 24 o lokalach podnajmowanych przez gminę.
Ale dobrze. Jeszcze będąc króciutko przy tym pierwszym punkcie. Stawkę burmistrz ustala dla wszystkich. Prawda? Dla wszystkich. No tak jest zapisane. Nie można tego...
Stawkę burmistrz może określić tylko w swoim zakresie, szanowni Państwo.
No to jest błędny zapis.
Ale dlaczego?
Stawkę czynszu najmu tymczasowych pomieszczeń określa burmistrz w drodze zarządzania.
Swoim.
Ale jest to dopisane?
Ale najmu, no przecież nie może... Ale
czy nasza gmina też tworzy tymczasowe, czy tylko gmina?
Ewo,
skup się. Wynika, tak?
Czynsz najmu tymczasowych pomieszczeń w zasobie mieszkaniowym nie może przekraczać. Mówimy o dwóch rodzajach zasobów.
To dotyczy burmistrza. To dotyczy się naszych lokali, gdzie burmistrz ustala.
Czyli powinien być zapis, panie Świątek. Stawkę czynszu najmu tymczasowych pomieszczeń określa burmistrz w drodze zarządzenia w odniesieniu do zasobów gminy.
A na jakiej podstawie pobierze gmina czynsz od lokatora, który mieszka w pomieszczeniu tymczasowym?
Pani zaproponuje tę stawkę.
To musi również burmistrz określić w drodze zarządzenia.
Dobrze, czyli...
Burmistrz w drodze zarządzenia może określić właśnie w taki sposób, że stawka czynszu dla lokali tymczasowych w innych zasobach, znów się to zarządzenie będzie składało z dwóch części. W pierwszej części określi dla lokali tymczasowych gminnych, a w drugim punkcie określi stawkę często dla lokali.
Ale ja myślę, że jak ustalamy warunki, to powinniśmy je tu zapisać. Bo Ewa, no, praktyczny przykład. Burmistrz zawiera umowę z właścicielem prywatnego budynku na przejęcie lokalu pod lokal tymczasowy. Prawda? Na podstawie prywatnej, cywilno-prawnej umowy. I określa koszt metra kwadratowego na 5 zł. Może tak być?
Jeżeli czynsz najmu tego lokalu, najmu, czyli od prywatnego właściciela wynajmujemy za 5 zł, to burmistrz może ustalić czynsz 5 zł. I burmistrz to robi w drodze zarządzenia. Najpierw musi określić stawkę czynszu. I teraz może to robić w jaki sposób. Burmistrz może wydać ogólne zarządzenie dotyczące stawek czynszu w ogóle, a może również zarządzeniem indywidualnym podejść do każdej umowy.
Dobrze. Próbujesz mnie odkręcić od tego, co mi w głowie... Ale przepraszam. Punkt 24. Skoro mówisz, że będzie to regulował burmistrz, dobrze. Dobrze. Chociaż to moim zdaniem powinno być zapisane w tym punkcie 24. Ale skoro tak jest, jak ty twierdzisz, to przechodzimy do punktu 24. Stawka czynszu najmu tymczasowych pomieszczeń w lokalach podnajmowanych przez gminę. Czyli we wszystkich.
Podnajmowanych
przez gminę. Przeraźnie. Od innych właścicieli nie może przekraczać.
Nie może przekraczać.
No.
Czyli my jako gmina nie możemy wziąć więcej od tego, którego obciążamy.
W przypadku podnajmowanego lokalu.
Więcej niż to, co płacimy.
Ale, czyli jak zapłacimy 5 zł, no. Będzie to, czyli inaczej. Podnajmujemy za 5 zł, przekazujemy w umowie czynszu jako lokal tymczasowy również za 5 zł, prawda? Jest to wyżej o 3 zł od naszej stawki, prawda? To wtedy dopłaca gmina, tak?
Tak.
Ale panie przewodniczący, jeżeli ja powiem jeszcze pani kierownik,
dla mnie ten zapis jest nieczytelny.
Tak, że gmina nie musiała dopłacać.
W punkcie 23 jeszcze ją dopłacać.
Dlaczego to nie jest sprecyzowane?
Nie, właśnie to jest sprecyzowane. Jeszcze raz chcę powiedzieć tą rzecz. Tu jest w punkcie 23 jest napisane tak. Stawkę czynszu na jednym tymczasowym pomieszczeniu określa burmistrz, to jest zarządzenie. I co do zasady, bo to Rada Miejska ustala zasady. Pisze tak. Czynsz na jednym tymczasowym pomieszczeniu w zasadzie gminy nie może przekraczać 50% wartości najniższej stawki. I on dzisiaj wynosi 0,98 czy dobrze?
Czyli powiedzmy złotówkę płacimy.
Przepraszam bardzo, ja dokończę. I panie przewodniczący, szanowni państwo. I co się, i wtedy pan burmistrz wydaje zarządzenie, że stawka wynosi 0,98. Kiedy się na przykład zmieni, pójdzie pewna inflacja, to wtedy pan burmistrz wyda zarządzenie, że to będzie 2,05 groszy.
Nie.
I to, no nie wiem, pan poszła do końca. Natomiast w sprawie podnajmowania od zewnętrznych podmiotów i są państwo, to znaczy Rada Miejska ustala zasady takie, że burmistrz nie może wziąć od tego najemcy, który najmuje
niż
płaci to wszystko. I to są zasady, które...
Ale Andrzej, czy ty nie rozumiesz moich wątpliwości? Kto będzie dopłacał? Gmina? Nikt nie musi.
Jeżeli burmistrz wyda zarządzenie, że stawka czynszu od podnajmowanych lokali jest 2 zł albo 3 zł, a gmina będzie musiała płacić 5, to wtedy gmina będzie musiała dopłacić.
Ale no o tym mówimy.
Ale to jest sprawa zarządzenia burmistrza.
Polityki naszej, którą
pracuje... A Rada Miejska może określić tylko rany burmistrzowi, do jakich może się posunąć tym salami.
Dobrze, czy są jakieś pytania, bo widzę, że mamy tutaj punkt widzenia różny. Czyli tak, wprowadzamy nowe pojęcie lokalu tymczasowego, to jest raz, miesiąc, 6 miesięcy. W zasobach gminy czynsz nie może przekraczać na dzisiaj złotówki, tak?
Nie.
No jak nie? No jak? 50% piszmy. Czyż najmu nie może przekraczać 50% wartości najniższej stawki?
Najniższej stawki dla lokali mieszkalnych.
Dla lokali mieszkalnych.
Dla pozostałych lokali mieszkaniowych w zasobie gminy. No to o jakich tu mówimy lokalach?
Mieszkalnych,
różnych.
Lokalach mieszkalnych, wynajmowanych na czas nieokreślony. Jeszcze ciągle taka forma jest. ustawie, bo też się to ma zmienić.
Ale Ewo, no lokale socjalne mamy złoty 98,
no,
tak? Mieszkalne socjalne ile? Mieszkalne?
No,
czy komunalne?
Takie zróżnicowane.
No,
od czynników różnicujących. Od standardu, od wysokości, kondygnacji.
O 6 zł. Najniższa.
Tak.
Czy to uśredniasz?
Najniższa. Bo tam te 6 zł najniższa gruszy.
Ustala się stawkę bardzo wąską.
Czyli wyłączamy z tego lokale socjalne. Tak?
Tak, wyłączamy. Bo to jest stawka ustalona podobnie jak na lokali socjalnych. 50% najniższej stawki. A najniższa stawka mieszkań takich mieszkańców mieszkaniowych jest około 4 zł.
90
i po własnej.
Obecnie mamy dwa zasoby. Zasób lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieokreślony, który należy ustawowo definiować, i zasób lokali socjalnych wynajmowanych na czas oznaczony.
Więc są dwa czynsze.
No, tak, i są dwa czynsze w tym momencie.
Dobrze, czyli pozostawiamy ramy, że tak powiem, do uznania pani burmistrz i tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja konsultowałam z Urzędem Wojewódzkim pod względem nadzoru prawnym, bo no, też proponowałam taki, miałam pomysł, żeby wprowadzić jakieś stawki. Absolutnie taka uchwała Rady Miejskiej jest niedopuszczalna, która określa konkretne stawki, co są kompetencje pani burmistrz, i tutaj Rada Miejska może tylko i wyłącznie określić.
Ale tu nie chodzi o to, żeby ingerować w kompetencje burmistrza. Chodzi mi tylko o to, że dochodzimy tu do pewnej niespójności, że tak powiem, między stawką, która obowiązuje w mieście, a czynszem, którym będziemy jako gmina płacić, ewentualnie będziemy płacić przy pozyskiwaniu lokalów z innych zasobów.
I to jest czy to, lokali. Że gmina nie musiała dopłacić.
No, o to, o tym.
Gdybyśmy ustalili jedną stawkę, tutaj, jakby jedną zasadę wspólną, to musiałaby gmina wtedy dopłacać, bo no, do mieszkań albo za
panie kierownik, jeżeli mieszkańcy, któremu zaproponujemy ten garaż, nie przyjmie
garaż. Garaż to nie może być garaż, to musi być pomieszczenie, normalne mieszkanie.
Ale nie przyjęła tego garażu, to co?
Obowiązki gmina wykonała. Jeszcze raz powtarzam, to samo analogia dla lokali zmienu nie ma obowiązku przyjęcia. Nie ma przekwalerowania. Komornik, jeżeli taka osoba nie przyjmie pomieszczenia tymczasowego, nie podpisze umowy najmu tego pomieszczenia tymczasowego, komornikowi nie wolno wykonać eksmisji do tego pomieszczenia. Komornik musi wykonać tą eksmisję, ale do innego pomieszczenia, które wskaże.
Będzie szukał do naszego pomieszczenia.
Bądź do noclegowni, tak.
Do noclegowni również?
Tak. Napiszę tam.
Są osoby, które nie mają ustawowego prawa do pomieszczeń tymczasowych i takie osoby będą kierowane.
I tu precyzujemy ten zapis. Proszę Państwa, kończę, zamykam dyskusję nad tematami ujętymi w planie w porządku obrad. Zostały nam dwie kwestie. Została nam zmiana w budżecie i został nam budżet jako taki. Pani skarbnik, słucham.
Jeżeli chodzi o zmiany, to co pan przewodniczący mówił dotyczące tegorocznego budżetu, są zmiany porządkujące, jeszcze wprowadzamy, zwiększamy w zakresie dochodów, zwiększamy o następujące kwoty. 16 700 to środki Unii na dofinansowanie kampanii promocji. Zwiększamy dochody podarowizna w gimnazjum numer 1. Zwiększamy opłatę za wyżywienie w szkole w subsekcji SB 2, 16 100. Zwiększamy dochody, w zasadzie jest to przeniesienie dochodów zlikwidowanego ośrodka senior, przenosimy te dochody do domu pomocy społecznej. Zwiększamy dochody, są to ponad planowe dochody w MOPS-ie 17300 oraz zwiększamy dochody MZGK. Jest to odszkodowanie za zniszczony zasób, co się wypłynęło. Na co są zwiększenia dochodów? Natomiast jeżeli chodzi o zmniejszenia, dotyczą zmniejszenia odpłatności za żywienie w kolei przy wieprzy oraz to, co mówiłam, przeniesienie
tych dochodów, jeżeli chodzi o reorganizację ośrodka. To są zmiany w zakresie dochodów, natomiast jeżeli chodzi o wydatki, te zmiany, zmniejszenie planu, to w zasadzie są to zmniejszenia, można powiedzieć, że są to inaczej przesunięcia, ponieważ dotyczy to przesunięcia wydatków na wynagrodzenia dla oświaty 35,670, zmniejszenie tutaj dotyczące tej omawianej przy dochodach również żywności. Przenosimy również w MOPS-ie środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 40 tysięcy. Przeniesienie dotyczy też na wydatki związane z utrzymaniem sektora komunalnego i MZGK. I przeniesienie też na płace z Muzeum Statu, czyli zmniejszenie w zasadzie dotacji o 12 tysięcy oraz zmniejszenie też dotacji z działu Kultura Fizyczna i Sport 926. Są to zmniejszenia, natomiast to z kolei powoduje, że zwiększamy w sumie na płace 76 870 dla pracowników oświaty. O tych żywnościach, o tych żywieniach mówiłam. Czyli z tej na dodatki mieszkaniowe też omawiałam. Czyli w zasadzie są to, były to wszystkie zmiany. Chyba że są jeszcze jakieś pytania, czy coś w zakresie tych zmian. Tak jak było mówione, są to w zasadzie porządkujące takie ostatnie zmiany, jeżeli chodzi o nas budżetę 2011. Wieloletnia prognoza finansowa jest to konsekwencja właśnie tych zmian i żeby to wprowadzenie do budżetu.
Czy są jakieś pytania do projektu?
Zmiany się zarówno to jak z tą płacą, tam jest zmniejszenie.
Zmniejszenie dotacji dla Saturna, dla Muzeum Saturn 12 tysięcy, ponieważ nie wykorzystają i te środki przesuwamy na płacę dla oświaty. Zmniejszymy dotacje.
Ale ilość pracowników się zmniejszyła?
Nie, to nie wynika, to raczej z bieżących, ponieważ my tam dajemy dotacje w całości. I zmniejszamy też dotacje w całości. Ponieważ jest to jedna dotacja. I jeszcze teraz, ponieważ ostatnio jak mamy szkolenie, też tam będzie można w tej chwili, jeżeli chodzi o instytucje kultury, dzielić dotacje, czyli będzie dotacja potrzebna, tak można mieć dotacje celowe i dotacje inwestycyjne. Taki podział będzie od przyszłego roku być wprowadzony.
To wynikało z jakiejś choroby, ZUS-u, oszczędności?
Nie, ogólnie wydanych środków.
Może to oszczędność energii na ogólnie.
Tak, ogólnie się zamieszam.
Ale takie...
Taka ma potrzeba.
Znaczy nie, no tak będzie wykorzystane.
Tak, a nie będzie wykorzystane.
Wcześniej była potrzeba. Mniejsza potrzeba.
To pozwoli między innymi te zrealizować te podwyżki dla pracowników administracji.
Ale one się nie weszły w życie? One jeszcze nie weszły w życie, bo to rozumiem na
poprzednie. Tak, one też weszły w życie, no będzie można, tak jak mówię, po przyjęciu tych zmian dokonać tych.
Rozumiem, że nie ma więcej pytań, że zmiany w budżecie, że tak powiem, przyjęliśmy jako komisja, głosowanie widzimy na następnym. I teraz przejdziemy do kwestii ostatniej, to jest budżet. Proszę Państwa, pozwolę sobie przypomnieć kwestii formalnej, że dyskutowaliśmy na temat budżetu właściwie w obrębie dwóch komisji 22 listopada, jeżeli dobrze pamiętam, i 5 grudnia z uwagi na tutaj powiedzmy większe towarzystwo z zewnątrz naszych mieszkańców na posiedzeniu 22 zdążyliśmy pracować wniosków. Myślałem, że uda się to zrobić przed samą sesją. Też się nie udało. Bywamy żelazem, jak się widać w składzie, z tym, że wypadła nam wtedy koleżanka Ewa, bo chorowała. Nie udało się, dlatego to posiedzenie zostało zorganizowane na 5 grudnia, co po niektórzy koledzy w ogóle pani burmistrz miała pewne wątpliwości o stronę formalne. Ja tego dyskutował nie będę, bo jako przewodniczący uważam, postępowałem zgodnie ze statutem, z regulaminem i nie wiem z czym jeszcze, żeby posiedzenie komisji było prawomocne. Głosowaliśmy większością, chyba jednej osoby, o ile dobrze pamiętam, nie było tylko. pewne wnioski zostały wypracowane. Nie wiem, nie chciałbym tutaj od nowa, że tak powiem, prowokować dyskusję na temat budżetu, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na ten temat, czy podtrzymujemy te wnioski, które były w stosunku do budżetu, bo tam były również inne wnioski podjęte w zakresie skarg, ale myślę, że o tym będziemy na sesji dyskutować i będziemy dyskutować przy rozliczeniu, że tak powiem, wniosków Komisji za rok ubiegły, ale żebyśmy się skupili na tych wnioskach, które dotyczyły budżetu i ewentualnie na nowych propozycjach wniosków, które zrodziły się od ostatniego posiedzenia. Otwieram komisję, bo myślę, nie wiem, czy jest jeszcze potrzeba, żeby pan burmistrz, czy pani skarbnik na tutaj. No rozumiem, że pani skarbnik ma.
Chciałam poinformować, że wpłynęły i poinformować, jakie ewentualnie te autopoprawki, które będziemy zgłaszać. Ja to mam przygotowane do podpisu do pani burmistrza.
Ale to bardzo dużo tego materiału, jakby pani skarbnik, bo przejma paru słowach nam to powiedzieć.
Paru słowach, ponieważ przyszła opinia regionalnej izby
obrachunkowej.
Składu piątego. W powiecie był przeciw.
U nas jest piątego.
Może nie będę podstaw czytać, tylko wydaje się pozytywną opinią przedłożoną przez burmistrza miasta Czelecz w projekcie uchwały budżetowej na 2012 z uzasadnieniem. I tutaj króciutko, piąty skład orzekający dokonał analizy przedłożonego przez burmistrza miasta projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały opracowany został na podstawie przepisów ustawy o finansach z 2009 roku. Skład orzekający ustalił, co następuje. Podstawowe wielkości budżetowe to wydatki oraz przychody i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w jednostce samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt jest zrównoważony, a przeznaczenie nadwyżki budżetu zostało prawidłowo określone. Projekt jest okrętny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonej w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Upoważnienia dla burmistrza nie budzą zastrzeżeń. Projekt zawiera następujące kwestie. Występuje, zaraz je omówię, występuje różnica na kwotę 13 575 pomiędzy dochodami i wydatkami w budżecie, a załącznikiem numer 5. Załącznik numer 3 budzi wątpliwości co do podziału wydatków majątkowych i nieprawidłową klasyfikację przychodów z tytułu innych źródeł. Zamiast paragrafu 955 powinien być paragraf 950. I tutaj w przygotowanej autopoprawce te błędy naprawiamy, a
może z tymi wydatkami majątkowymi czy dochodami?
Z tymi wydatkami majątkowymi już mówię o to, co chodzi. Ja przepraszam, bo ja faktycznie mam tyle zawsze.
Za dużo, pani.
No za dużo, no ale no, jest. Jeżeli chodzi o te w załączniku, ta kwota, te 13 tysięcy, to jest załącznik numer 5 i tutaj w tej pozycji w załączniku po prostu nie znalazły się kwoty, tam są zera, powinny być wpisane te 13 tysięcy. To uzupełniliśmy, bardzo poprawce Państwo dostają, dostaną już poprawiony ten załącznik numer 5. To dotyczy zadań zleconych. W załączniku numer 3 były, natomiast w tym obrębnym załączniku tej pozycji by nie było.
Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak jak jesteśmy przy takiej analizie, to wydaje mi się, ale to mówię, wydaje mi się, może mylę się, że jest pewna niespójność w materiałach prognozy finansowej. Tam były...
prognozy też mam opinię, także...
Tam była kwestia wydatków na plan zagospodarowania przestrzennego, tam się różnią
kwota... To ja to też, to wszystko i będzie poprawiam. Będzie jako autor poprawiam, tak? Oczywiście tak. Natomiast jeżeli chodzi o ten załącznik numer 3, ten podział tych wydatków majątkowych, chodzi konkretnie o dwie rubryki 14 i 15, ponieważ wydatki majątkowe...
Janusz, no co by kurde, prywatnie jesteście na...
Wydatki majątkowe i tam jest z tym wydatki, inwestycje i zakupy inwestycyjne. My tutaj w tej pozycji wyodrębniliśmy tak jak wydarzki te poza bufety, żeby było bardziej czytane. Natomiast uznano, że powinny być te rubryki, bo w zasadzie u nas występują tylko i wyłącznie inwestycje i zakupy inwestycyjne. Nie ma innych takich jak na przykład objęcie czy udział w akcji, objęcie, znaczy zakup akcji. I dlatego ta rubryka 14 i 15 będą się w tej chwili pokrywać. Będą takie same.
Ja dziękuję za uszczegółowienie wbrew opinii Izby Regionalnej.
Natomiast inne jeszcze, które będziemy proponować tutaj jako autopoprawka, wynika to z wniosku złożonego przez Wydział Rozwoju, a dotyczy to zadania inwestycyjnego rozwój społeczeństwa informacyjnego, ponieważ trzeba dostosować go do złożonego wniosku, ponieważ no, jest on w tej chwili już tak jakby zakwalifikowany do udziału do tego, żebyśmy mogli skorzystać ze środków unijnych. I tutaj trzeba zwiększyć, po prostu zmienić pewne proporcje, jeżeli chodzi o dotacje, jeżeli chodzi o nasz udział własnych środków.
Czyli na korzyść naszej...
Będzie tak, na korzyść będzie 16 074, zwiększamy dotacje, natomiast brakujące środki nasze własne 2837 przesuniemy z innego, 2837 przesuniemy z innego zadania z zagospodarowania terenu, żeby już nie mieszać w budżecie, z zagospodarowania terenu wokół tej elektrowni. Natomiast zmiany też będą, jeżeli chodzi o 2013, też udział środków naszych i udział środków unijnych będzie też odpowiednio większy, ale to też już zmiany te, które będą w wieloletniej prognozie finansowej. I zmiany te, które będziemy, dlatego też te zapisy, które tutaj będą w autopoprawce, one zmienią ogólne zapisy uchwały też tej naszej budżetowej. Ponieważ jeżeli zwiększymy dochody, wiadomo, że te ogólne zapisy też musimy zwiększyć. I co jeszcze będziemy proponować? Uchwale dopiszemy też to, co też chyba pan przewodniczący zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 2 052 650 stanowi nadwyżkę budżetu i z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta. To będzie dopisane. Będzie też dopisane, że tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe, to jest 232, ponieważ tam była tylko rezerwa celowa. Cały czas tak było, no niemniej powiedziano, że powinno być to uszczegółowione, dlatego no, uszczegółowiamy. Zmieniamy też, jeżeli chodzi o zakład budynków komunalnych, dlatego że zadanie, które jest tutaj inwestycja ta związana z elektrownią, a zagospodarowanie tego terenu wokół elektrowni będzie realizowane przez Wydział Rozwoju, a nie przez ZSWK, tak jak pisze w wieloletniej prognozie i w budżecie. I w związku z tym też zmniejszamy dotację ZSWK, natomiast dajemy tutaj na wydział.
Przepraszam bardzo, czy jeszcze raz, bo mogę pani powtórzyć?
Tak? Zadanie zagospodarowanie terenu i budowa bazy około turystycznej zabytkowej kopalni Saturn w budżecie u nas jest wpisane jako, że będzie realizował zakład budynków komunalnych. 70 tysięcy na przyszły rok, no i oczywiście na lata dalsze. Natomiast będzie to realizowało w przyszłym roku, to zadanie z kolei będzie realizował nie, ponieważ tam będą jako drogi, to będzie realizował z kolei NZBK.
Czyli
ZBK nie z elektrowni, ale z tego zagospodarowania około.
Temat zasadniczy pozostaje.
No i w związku z tym te zapisy po prostu będą tam zmienione i oczywiście ta dotacja, która jest tam zapisana na ZBK, będzie jako w tej chwili jako wydział.
To drugie zadanie, do którego do którego ubiegamy się o środki unijne, czyli zagospodarowanie obok, mimo to jest najmniej działce, to będzie robione przez wydział w przyszłym roku, bo będzie projekt realizowany w
parking i drogi będą przez
elektrycznie.
A ZBK elektrownie, tak. Jeszcze zmiana autopoprawy, którą będziemy wprowadzać, dotyczy też dotacji na tę, która była dla powiatu, na świetlicę. Świetlicę środowiskową, ponieważ było to przekazane jako dotacja, napisane jest u nas w budżecie jako dotacja dla powiatu. Z uwagi na to, że powiat nie może przyjąć od nas tej dotacji, to zostało zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pan Przewodniczący chyba potwierdza to, jak przyjmowali. Z uwagi na to, że my nie możemy przekazać tej dotacji dla powiatu, zmieniamy klasyfikację, nie będzie to dotacja, ale będą to wydatki u nas jako wydatki bieżące.
6,5 tysiąca. To jest taka formalna
kosmetyka. No niemniej, tak jak mówię, omawiam, to będzie tutaj Państwu przekazane. To zresztą to jutro Pani Boruszko pisze na komisję finansową, bo no, czekaliśmy, czy być może będą już takie wnioski, czy coś. No, to autoprogramcja czeka do tej chwili do podpisu, do Pani Burmistrz. No, to by było, jeżeli chodzi o budżet. Chyba wszystko powiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę, czy...
No to już byli konsekwencją.
To Pan Przewodniczący...
Ja tam zwróciłem uwagę na jeden ten zapis, ale skoro Pani Skarbnik twierdzi, że tam zostało to skorygowane...
Jest skorygowane, po prostu tam suma się nie zgadzała. Miliardeczna wyłączna, suma się...
Śledziłem tylko te pozycje, które...
Zauważyłem,
że znaczy nie konsultowałem tego z Rio, żeby była jasność. Natomiast ja zaglądam do pozycji, które mi się jakoś tam interesuje, dlatego też akurat to mi się rzuci w oczy, nie patrzę na inne, które no ani z, że tak powiem, zainteresowania, ani z komisji, z prac komisji nie wchodzą pod obrady, także no tym może też źle, ale tym się jakoś tak nie interesuje. Proszę Państwa, myślę sobie, że na tym zakończylibyśmy wprowadzenie. Ja powiem jedno zdanie tylko właściwie, że jako komisja nie wprowadzaliśmy żadnych zmian w generaliach przyjętych przez Panią Burmistrz do budowania budżetu. Nie chcemy tu mieszać. Uważamy, że ścisłe kierownictwo, jak Pani Burmistrz to nazywa, najlepiej wie, czym dysponuje z Panią Skarbnik na czele zresztą i co może wydać, co powinno zarobić. Budzi tu pewna wątpliwość, ale może nie wątpliwość, a obawę, że ten budżet po stronie dochodów będzie trudno zrealizować, ale mówię, no jest to właściwie powinno być w zainteresowaniu każdego z nas jako radnego, żeby się tak stało, żeby te dochody były tak jak zaplanowaliśmy, chociaż mówię, będzie to trudne, ale nie chcemy tu nic włożyć i uważamy, że to po Państwa stronie jest, powiedzmy, ten obowiązek, natomiast nie zgadzamy się tu jako komisja z pewnymi propozycjami, które Pani Burmistrz zaproponowała po stronie wydatków inwestycyjnych, w szczególności wydatków dotyczących zadań poza realizowanych z budżetu, nie z innych środków. I te propozycje tych zmian poszły we wnioskach. Dwie, one dotyczyły zmiany w zakresie dróg, to znaczy zdjęcia dwóch tytułów, które były zaprogramowane. Mówię o ulicy Matejki, ulicy Stawowej, i ulicy Harcerskiej Szybikową. Ten temat ulicy Szybikowej rzeczywiście staje się już pomału palącym, bo kwestia odwodnienia tego obniżenia tam zlokalizowanego w obrębie parkingu jest poważne. Mniej chyba, znaczy bardziej chyba jak sama ulica Harcerska. Ale uważamy, że no, planować teraz przygotowanie dokumentacji, a nie mieć pieniędzy w perspektywie na ich realizację, mija się z celem i musimy, moim zdaniem komisji, powinniśmy to przygrupować te środki i wprowadzić zadania, na których przygotowane są dokumentacje i czekają w kolejce, a stwarzają rzeczywiście już taką potrzebę i taką nagłość we wprowadzeniu, że no, mówię, uznaliśmy, że taka sytuacja się zdarza. Mówimy o wprowadzeniu przede wszystkim ulicy Armii Krajowej i o przedszkolach, które z wykazu szczegółowego jeszcze, które Pani Burmistrz była uprzejma członkom komisji zaprezentować, z tych przeglądów, no wydaje się, sytuacja też zaczęła być na tyle niepokojąca, może niepoważna, ale niepokojąca, że te środki powinniśmy na ten cel zabezpieczyć, przynajmniej na te obiekty, na których, które zostały wskazane jako place zabaw, na których zostały wskazane jako wyłączone z eksploatacji na rok kalendarzowy 2012. No i na tym się chciał skupić i jeszcze poprosić kolegów o opinię, czy utrzymujemy ten nasz wniosek w takim kształcie, jak był zaprezentowany, ewentualnie pani burmistrz co do tego, bo tak, nie wiem, na wale, że tak powiem, tych dokumentów, które dzisiaj odebrałem, wydaje się, że tam pani burmistrz chyba skierowała te wnioski do Komisji Finansowej, ale to może potem w jednym zdaniu o komentarz bym poprosił. Pytam w tej chwili kolegów, czy wnioski, które były zaprezentowane, przegłosowane, z tym się zgadzamy, czy chcemy to uzupełnić, zmienić, wprowadzić nowe. Słucham Państwa. To poproszę panią burmistrz o wypowiedź.
No może ja odpowiem. Po pierwsze, mimo tego, że uważam, że komisja 5 grudnia nie spotkała się regulaminowo, to jednak z wnioskami się zapoznałam. To są wnioski zmiany budżetu. Oczywiście zgodnie z Państwa życzeniem moglibyśmy rozmawiać, żeby wprowadzić do budżetu osobiście, ale ja wysłałam to do komisji budżetowej, bo też jest taki harmonogram pracy Rady i Komisji, że do 5 grudnia do Komisji Budżetowej powinny wpłynąć wnioski. Komisja Budżetowa powinna była przeanalizować budżet.
Do 10, pani burmistrz, jak jesteśmy ściśli. Harmonogram prac nad budżetem wymaga. No nie, może tylko na pewno.
Komisja budżetowa się znalazła i budżet jest w Państwa rękach. Jeśli chodzi o te wnioski dotyczące realizacji ulicy Armii Krajowej, czy wcześniej była mowa o wniosku ulicy Równoległej. Mówimy o kwocie prawie 1 000 000 zł. Państwo mam wrażenie, że pomyliliście koszty z tej listy projektów, które zostały zrealizowane i niezrealizowane, o które jeszcze w czerwcu prosiła pani radna Obczarz. Na ostatniej komisji budżetowej większość radnych, zresztą one są chyba, większość radnych ma już tę listę, to te kwoty, które tam są na tej liście, dotyczyły kosztów projektu, a nie kosztów realizacji. Czyli słusznie Państwo mówicie, że gdyby był 1 000 000 zł, to lepiej byłoby robić na wierzchnię którejkolwiek ulicy. Jeśli tego 1 000 000 nie ma, a remonty ulicy wykonuje się, te projekty są ze specustawy, czyli nie ma terminu, granicznego terminu realizacji dróg. To znaczy nie pozwolenie na budowę jest wydane jakby bezterminowo, czyli nie ma obowiązku zaczynania realizacji tej drogi za rok, za 2 czy 3. Można i za 5 czy za 10, choć oczywiście taka perspektywa bardzo mnie smuci. Myślę, że z tymi projektami, które zostały zawarte, inwestycyjnymi, które zawarte zostały w projekcie tego budżetu, nie będziemy mieli już wszyscy kłopotów, ponieważ jeszcze w tym tygodniu spotykamy się z panią Skarbnik i z panem Szczupiderem, ponieważ organ kontrolujący i dotujący nasze inwestycje, naszą główną inwestycję, czyli Bramę Śląską, czyli Urząd Marszałkowski, znalazł naruszenia w przetargu organizowanym na wykonawstwo Bramy Śląskiej, podobnie jak wcześniej trasy rowerowych. Trasy rowerowe kosztowały nas nadzwyczajnie w tym roku 62 tysiące złotych razem z odsetkami. Natomiast koszty źle wykonane, znaczy błędów przetargu na Bramę Śląską będą wynosiły około 1 000 000 zł. My na te inne takie inwestycyjne prace i nie tylko inwestycyjne mamy chyba 1 300 000 w budżecie, ponieważ nie możemy zrezygnować z realizacji, z kontynuowania Bramy Śląskiej i mamy tam rozdysponowane w projekcie środki, musimy ciąć z innych. I jeśli się okaże, że to jest 5% kwoty, to jest około 1 000 000 złotych, ponieważ 20 milionów tylko kosztuje ta inwestycja. Jeśli nie uda nam się, a teraz już wiemy, że nie uda nam się w ogóle nie uda nam się przekonać Urzędu Marszałkowskiego, że naruszeń nie było. Staramy się o to, żeby był to 2,5% kary.
Ale poszły wystąpienia do marszałka?
Poszły, tak, poszły. Są 3 naruszenia związane z tym przetargiem, z tym jedno nie budzące skutków finansowych, 2 ze skutkami finansowymi po 5%, a ponieważ są 2 naruszenia po 5%, wtedy zgodnie z ministerialną tą procedurą, koszt to jest 5%. Ponieważ dotyczy to jednego paragrafu, jednego artykułu ustawy Prawo zamówień publicznych, staramy się, żeby to nie było sumowanie, żeby to nie było 5%, a 2,5%, czyli w najlepszym wypadku 0,5 miliona. Ale jeśli Urząd Marszałkowski nas nie usłucha, to po prostu wyda nam decyzję i będziemy mieli 14 dni na zapłatę. Ponieważ trudno jest zbierać 60 tysięcy, mogliśmy w ciągu 14 dni pozbierać, czyli zrobić pewne jeszcze przesunięcia. 1 000 000 złotych będzie bardzo trudno. Pierwsza decyzja dotyczy, to jest 650 tysięcy, bo to jest procent od tych środków, które już pozyskaliśmy. Następna będzie dotyczyła kolejnego ubytku od tego naszego dofinansowania. Także być może, że jeszcze...
Że będziemy inaczej budować budżet. Albo wydać.
Będziemy inaczej, tylko po prostu wytniemy. No, takie były działania, takie są zaszłości. Naprawiamy je przez cały rok. Być może, że konsekwencje jakichś poprzednich decyzji i spraw będą się ciągnęły jeszcze, a na pewno we 2012 roku, a co się jeszcze może zdarzyć.
Mogę coś w tym temacie?
Ja też mam, proszę bardzo.
Ja tylko tak podpowiem, bo ktoś tam miał podobną sytuację. Jedna z gmin, gdzie tam złożymy opinię, żeśmy pisali wspólnie na mandatnie z pracownikiem. No i wyglądało bardzo, jak to się mówi, już po instytucja wdrażająca wystąpiła z decyzją finansową na zwrocie.
Czy mówimy o marszałku w tym przypadku?
No akurat nie marszałek. Wystąpiliśmy do UZP i uzyskaliśmy pozytywną opinię. Także nie wiem, czy w tym przypadku...
Czy mamy z urzędu...
Nie ważne by było. Podobne naruszenia były.
Tak, prawo finansów.
Tak.
Prawo finansów czy prawo zamówień?
Prawo zamówień.
I UZP załóżmy, no...
UZP, czyli Urząd Zamówień.
Urząd Zamówień. Wbrew oczekiwaniu, bo ja przez ten UZP już tam prawie 10 lat działałem, nie? I też mi się wydawało, że nie ma szans najbliższych. A tu pozytywna opinia. Także może spróbować tej ścieżki.
Czyli poza marszałkiem ewentualnie skierować wniosek Urzędu Zamówień.
Oczywiście oni nie odpowiedzą w ciągu tam tygodnia czy dwóch, ale no byłby to argument, żeby ewentualnie tutaj...
Znaczy ja myślę, że wykorzystanie każdych środków byłoby wskazane.
Urząd Marszałkowski posiłkuje się tym, to nie są wyroki, ale Urząd Zamówień Publicznych wydaje takie...
biuletyn krajowy izby.
Tak, ale takie też są jakieś orzeczenia, interpretacje dotyczące innych.
Orzecznictwo, korzysta z
orzecznictwa.
Ja myślę, pani burmistrz, że wniosek jest najbardziej słuszny, kolegi tutaj, że każda inicjatywa, która mogłaby nas, że tak powiem, uszczyć. Jeszcze mam takie pytanie, może czy rzeczywiście te błędy polegały na jakichś błędach takich pracowniczych, że tak powiem, czy, bo nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie, czy dlaczego to stworzyło aż taki kontekst.
W drodze specyfikacji odpowiem, znaczy w ramach specyfikacji była możliwość w autopsji w terenie sprawdzenia do innych przypadków tych ścieżek.
Czy w przypadku ścieżek tam, natomiast w przypadku Bramy Śląskiej to było jedno z tych stwierdzonych naruszeń, a drugie to było żądanie od oferentów dokumentów, których nie powinno się żądać. A trzecie to niefinansowe, no to też jakieś
Czy można powiedzieć, że błędy popełniła osoba, która przygotowała specyfikację?
Tak.
To znaczy, no, jakby nadmierna gorliwość,
bo
ten założyciel się oparł na tym, że nie wszyscy mogli, jak to się mówi, w terenie obejrzeć, prawda, przedmiot zamówienia.
Ale gdyby nie żądano oświadczenia, każdy mógł oglądać, ale żądano oświadczenia, że
się zapoznano,
więc jeżeli żądano oświadczenia, można byłoby przypuszczać, taka jest interpretacja, że ktoś, kto nie oglądał tego oświadczenia, nie złożył i tak by był wykluczony.
Czy można domniemywać, że stworzono warunek eliminacji, powiedzmy, kogoś, kto...
ograniczenie konkurencji. Ograniczenie konkurencji.
Rozumiem.
I ograniczenie konkurencji, na przykład żądanie takich dokumentów, znaczy przynajmniej też specyfikacji, żądanie oświadczeń od właścicieli spółki jawnej, takich, jakich nie powinno się żądać.
No to już jest taki błąd formalny, bardziej. No szkoda, że uczymy się na takich bolących, że tak powiem, doświadczeniach. Ale trudno, no, skoro taka sytuacja zaistniała i to ten rygor, że tak powiem, zapłacenia miałby aż taki skutek, takiego natychmiastowej wykonalności. Tak?
Ustosunkowania się do tych zarzutów, ustosunkowanie się do tych zarzutów pisemne już w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed świętami wyszło, tam, że teraz oczekujemy na decyzję. Urzędu kontrolującego.
Czy do sesji będziemy mieli jakąś inną więcej?
Raczej nie, ale wiemy, że teraz kiedy będzie wydana, bo to tam już będzie troszkę, ale kiedy będzie wydana decyzja, to po prostu już musimy wypłacić w ciągu też do 14.
Ja będę chciał być na Komisji Finansowo-Budżetowej. Pozwoliłem sobie ostatnio też, ale no akurat tam na trakcie obrady nie podjęto znaczących decyzji ani wniosków, ale wydaje mi się, że no, wnioski nasze pani burmistrz skierowała, była uprzejma skierować na Komisję Finansową.
Tak, na Komisję Finansową, dlatego że ja nie widzę, bo tam po pierwsze nie widziałam podstawy, żeby 90 tysięcy na stawową i matejki i szybikową, i żeby szybikową, te, które są, dotyczą projektu, żeby znaleźć w konsorcjum inwestorskim Armii Krajowej jest chyba 773 tysiące. No to takich pieniędzy nie mamy tutaj, żeby...
50 jest brutto na sądzę.
Nie, ale to jest 50 jest za projekt, natomiast...
1 050 000 jest na wykonawstwo na ulicy Armii Krajowej. Po przeliczeniu VAT na 23%.
No to ja mówię netto, no, czyli jeszcze VAT. Także to jest kwestia miliona. No,
rozumiem, czyli ewentualnie spróbujemy w trakcie dyskusji nad budżetem już na podczas obrad sesji, że będziemy wskazywać ewentualnie obiekty do zdjęcia. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie ma. Pani burmistrz, mam jedno pytanie, albo do pana burmistrza, nie wiem do kogo. W projekcie budżetu, albo prognozy, już nie wiem, w punkcie 2, o którym omawiamy zadanie inwestycyjne realizowane właśnie ze środków budżetu, jest pokazana ulica Prosta, Daleka, Piaskowa w 2012 roku, na którą to zakładamy 500 tysięcy złotych i piszemy na wykonanie nawierzchni na fragmentach ulic, na których została już wykonana kanalizacja. Zadanie, pozwolenie, posiada dokumentację techniczną. Czy na ten temat chcielibyście Państwo w jednym zdaniu rozszerzyć naszą wiedzę?
To jest od 2009 roku, działa się cały ten projekt. Została skanalizowana ulica Daleka, część ulicy Piaskowej, razem z tymi bocznymi, jakimi to nie jest jedna długa. W tym roku realizowana jest kanalizacja w ulicy Prostej od skrzyżowania z ulicą Robotniczą. Ponieważ tylko to
w kierunku
Będzina, czyli w kierunku GK86, czyli w kierunku tam stacji gazowej, czyli no nie wiem, no tak jest tu, ale to tam
stacji redukcyjnej gazu.
I do końca tej ulicy.
ponieważ projekt nie obejmował tej części zachodniej ulicy, ulicy Prostej, bo tam są działki i niewiele domów. Tak, to jeszcze nie wiem, Państwo pewnie pamiętacie, bo to było szereg spotkań.
Mówimy o Pacjencie Prostej?
Mówimy o Prostej, o Prostej. Pacjent jest zrobiona z daleka ma nawierzchnią, Pacieja ma, czyli Gwiazdkowa ma nawierzchnię, ale tylko w tej części, która dotyczy znowu ulicy Robotniczej do przecinki do łącznika z ulicą Daleką, to też jest ulica Piaskowa. Brak Piaskowej od skrzyżowania właśnie Piaskowej z Prostą, bo tam jest bardzo dziwny układ tych ulic. Część jest Piaskowa, z góry do Prostej jest Prosta.
Mówi Pani o fragmencie połączenia przy garażach. Tam
tak,
tego?
Tak, tak, jakby od Pani Grażyny Strączek do Fryderyka Klepota. Bo to Piaski, to nie wiem, może się Pan orientuje, czyli do
czasu,
czy po jakby w śladzie ulicy Staropogońskiej, który już nie funkcjonuje, plus ta ulica Prosta, czyli to jest odcinek tamtego.
Nie bardzo rozumiem tej rzeczy, bo ulica Prosta na przedłużeniu od ulicy Robotniczej do stacji redukcyjnej, a wymienioną tam jest kanalizacja zrobiona od ulicy Robotniczej, nie wiem, czy oglądaliśmy inne ulice i jest położona na wierzchu.
Pan Nowa, Kolebrówka, jeszcze pierwszy mieszka, czy jeszcze jakby na granicy zarówno na odrodzenie, jak w stronie ulicy Robotniczej, jak w stronie Piaskowej. Prosta i czyli te dwa budynki mają przyłączenia, ale resztę nie. Teraz się przyłączają, bo inwestycja jest zakończona, kanalizacyjna. Natomiast dobrze. Trzeba potem teraz położyć na wierzchu, to jest właśnie to.
Dobrze. I jeszcze jedno pytanie, tak już porządkowe może. Zakłada Pani w tych naszych planach, w prognozie również, budynek, rekonstrukcję budynku przy Ciasnej 4, są to potężne koszty. Ja nie mówię o roku bieżącym, czy roku 2012, ale 2012, ale w ogóle. I też może zdania na ten temat.
To jest kwestia uporządkowania, nie tylko Ciasna 4 to handlowo, jest też zmiana zadania, dlatego że tam są Ciasna 4 z jednej strony, Kacza tam chyba 8 z drugiej i sąsiednie budynki, ponieważ te budynki podpierają się, też należą do miasta, podpierają się po prostu ścianami, to znaczy były kiedyś doklejone takie te jakby klecie, ściany te nośne mają wspólne, więc dotyczy to uporządkowania spraw wzdłuż Kaczej i wzdłuż Ciasnej. Projekt większy, ale rozłożony na 2 lata.
Na 3 lata.
Na 3 nawet. Tak.
Nawet na 4, jak chodziło.
I przyszłym roku wyłącznie ekspertyzy i projekty.
To
znaczy, tak,
ja...
Bo jeśli to są obiekty, które znajdują się w strefie wpisanej do rejestru.
Czyli ratujemy zabytki, czy bo tak, jest 5 milionów złotych.
Jeżeli na razie, żeby budżet, to też trzeba wiedzieć, że na pewno się to do niczego nie nadaje, bo to się chyba to nie pozwoli wybudzić. Także trzeba najpierw zrobić te ekspertyzy techniczne i oczywiście jeżeli trzeba będzie burzyć, no to będziemy burzyć i
Pani Burmistrz, czy w ramach tych 50 tysięcy na przyszły rok są właśnie ekspertyzy?
Tak, to są właśnie ekspertyzy.
Rozumiem, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Tak, oczywiście, jeżeli się okaże, że po ekspertyzach będzie, bo ponieważ my musimy mieć, nie możemy zaczynać finansowania jakiegoś obiektu od tylko projektu i nie mieć perspektywy rozwoju. Oczywiście może się, jeżeli wpisujemy w wieloletnie, może się oczywiście okazać, że nie będziemy musieli wydawać, bo może trzeba to będzie wyburzyć i to tam ustawić.
No byłem, powiem szczerze, że byłem oglądany tak dość dokładnie. One są, te obiekty są w stanie tragicznym, agonalnym się w niej powiedzieć.
To jest raz, a dwa, te budynki.
Ale myśmy tam kupowali te budynki przecież, że w ostatnich latach to kupiliśmy budynki.
Ja oglądam dokładnie
te budynki Ciasna 4. Na które kupowaliśmy ostatnio, ktoś nam tam podarował też. No.
Te budynki być może, tak podkreślam, być może stoją na niestabilnej skarbie. Ta skarpa została...
Nie wykluczam takiej sytuacji.
Ta skarpa została podebrana, jak budowali tą pasmówkę szybkiego ruchu. Ta skarpa nie jest położona na twardym gruncie, tak się mnie wydaje, bo pamiętam z dawnych lat jeszcze. jak to tam wszystko wyglądało, tam były ciągle problemy z tymi klinikami. Także to też będzie zależało pewnie od tego.
No też, ale no nie, powiedzmy sobie prawdę, stan tych budynków jest taki, jaki jest, ponieważ no, nic tam nie robiono przez lata.
Nigdy nie było fundamentów.
My zostaliśmy właścicielem od niedawna niektórych.
I rozumiem, że jesteśmy wszyscy zgodni, że trzeba zacząć od
ekspertyzy. Trzeba powiedzieć, jak to jak uporządkowano, bo starosta musi mieć też jakieś konsekwencje.
Ja absolutnie, tylko mówię, no, żeby chronić, to trzeba wiedzieć, co chronimy. I ta ekspertyza jest tutaj, myślę, znaczy takim działaniem bardzo słusznym, żeby wiedzieć, o czym dyskutujemy. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania do budżetu? Ja bym na tym zamknął dyskusję. Myślę, że głosowanie jest indywidualne. Nie narzucamy tu żadnej woli kolegom, ani żadnej dyspozycji. Pewnie dyskusja będzie dalej trwać w obrębie sesji. Mam nadzieję, że zakończymy tą dyskusję na sesji. Proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję, to znaczy, że proszę, żebyście Państwo nie uczestniczyli. My mamy jeszcze plan pracy i chciałbym, żeby koledzy poświęcili jeszcze temu tematowi 5 minut. Ewentualnie sprawy bieżące, nie wiem, czy będą...
Sprawy bieżące, wniosek.
Tak. No to pomijam ten... Nie pomijam wniosku, tylko pomijam, że chcę...
Tak
jest.
Robisz program.
Ale to może jeszcze w obecności... Niech Pan będzie uprzejmy przeczytać.
No tam Komisja Rozwoju i tak dalej, 27.12. Dokument zmian w zarządzeniu nr 189 przez 2007. Zrobisz tam...
Czy komisja wnioskuje?
Nie, tak, oczywiście. Komisja, no, nie czytam tego wstępu, to jest standardowe. W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawiące gromadzie gminy w zakresie przede wszystkim paragrafu drugiego stanowionego wyżej zarządzenia, to jest sprecyzowania celów dzierżawy. W nawiasie cele rolne i inne.
Panie Przewodniczący, od razu mówię, jest już projekt zupełnie inny, jeszcze się
rodzi się.
Też muszę to przemyśleć, projekt zarządzenia dotyczącego stawek, ale także zmiany tych...
Myślę, że pora nad tymi dzierżawami się...
Rolne, ale rolne...
Prawo być ma, przepraszam, na...
Że rolne to jednak no mamy trochę rolników.
No dobrze, to mam nawet dożynki z jednym rolnikiem. Ale chciałem, żeby to sprawa wyszła przy okazji polowej tutaj dzisiaj. Pan przewodniczący wizytował te działki, kwarty rosną i tak dalej, a one są jako cele rolne, więc ja się sprzeciwiam dlatego.
No i cele rolne i nieużytki to trzeba w ogóle...
Ja myślę, że działanie również słuszne, żeby zweryfikować te opłaty tych dzierżaw i spojrzenie na te dzierżawy, bo...
Przepraszam Panie Przewodniczący, cały rok monitorujemy, oczywiście wyszła ta sprawa, o której Pan Przewodniczący już wcześniej mówił, to że nie wiadomo co robią, jakieś tam prawda, czasy. Natomiast na pewno monitorujemy, czy w ogóle są dzierżawy, za każdym razem, kiedy jest odnawiana umowa, są sprawdzenie.
Czy są respektowane warunki?
Sprawdzenie w terenie i sprawdzenie, czy są warunki respektowane. Są notatki.
To bardzo.
Ale można to po prostu nam tak rzucić paru urzędników i żeby sprawdzali wszystko. No niestety robimy to.
To jest dobry akcent na zakończenie tego roku, Pani Burmistrz, pochwalamy jako komisja.
Udało nam się i ten budżet jakoś utrzymać, bo ludzie płacą.
Ale żeby była okazja pochylić się również nad wnioskiem naszego radnego, przegłosujemy ten wniosek. Kto jest za przyjęciem tego wniosku według sformułowania przygotowanego przez pana radnego Gądkiewicza? Rozumiem, że jednogłośnie przyjmujemy wniosek i przejdziemy do tego planu pracy. Zapraszam do pozostania, aczkolwiek jak Państwo...
Nie,
będzie, Pani Burmistrz, będzie formalne, prawda?
Nie.
Proszę? Będzie formalne. Jak Pani opuści na tę salę.
Ani przewodniczący. Kwestia jest tego, żeby było do wiadomości publicznej.
tak. Nie pan przewodniczący, szanowna komisarz, nie potrzebuje.
Proszę panią, nigdy nie użyłem takiego słowa, że nie potrzebuję. Albo nie potrzebujemy.
Mam jedyną wiedzę, może chyba jedna się to przeprowadzi.
Proponuję.
Pan przewodniczący powiedział, że nie jest nam potrzebna pani burmistrz.
Nie.
Na komisji
nie. Nie.
To też nie była zawiadomiona.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, plan pracy. Króciutko w jednym zdaniu. Prowadziłem bardzo niewielkie kosmetyczne korekty, biorąc pod uwagę fakt i przekrój planu, jaki mamy, czy budżetu, jaki mamy na rok 2012. Ograniczyłem debatę nad inwestycjami, bo mam ich tyle, co kot napłakał, ale no, musimy mówić i będziemy mówić również o zadaniach realizowanych przez ZIT i TBL. Natomiast coś z nowych rzeczy. Na tydzień przesunąłem ocenę wniosków za rok 2011. Uważam, że to jest nasz świetny obowiązek, żeby nie tylko uchwalać wnioski, ale żeby je rozliczać. I wprowadziłem na luty, aczkolwiek może to jeszcze być, może ulec drobnej korekcie, temat, który mówi. Omówienie stanu przygotowania i zaawansowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta na dzień 31 stycznia 2012 z omówieniem, tu jest, powinna być przecinek, a nie kropka, no ale to już nieważne, z omówieniem studium komunikacyjnego miasta. Chciałem państwu przypomnieć, że jest opracowane korekta studium w zakresie komunikacji, że zażyczyliśmy sobie, albo ja poprosiłem w waszym imieniu, odbycie takiego posiedzenia komisji, które będzie z udziałem autorów tego studium. Pochylimy się nad tym i mówię, i uważam, że to jest temat, który trzeba bardzo, bardzo szczegółowo przedyskutować. I wprowadziłem go tutaj do planu pracy komisji. Może to być tak, że nawet będzie pod koniec stycznia, aczkolwiek pozwoliłem sobie ująć go w planach pracy na luzie. Proszę państwa, generalnie nie ma innych jakichś tam znaczących zmian. O ile państwo macie jakieś propozycje uzupełnienia tego projektu, bardzo proszę. O ile nie, proszę o przegłosowanie i przyjęcie tego ramowego planu pracy jako obowiązujący. Dziękuję. Wniosek, nasz plan pracy ramowy został przegłosowany jednomyślnie. Proszę państwa, sprawy bieżące, rozumiem, że nie ma.
Ja mam pytanie.
O, tak. Nikt nie ma jeszcze. Panie burmistrzu, stwierdziłem, że to jest opracowanie, że jutro dopiero będzie zamknięta.
Też nie ma żywego.
Czego?
Autopoprawki do
budżetu. Została opracowana, że się nie chce jeszcze.
Dobrze. On ma z ręki, ale nie od razu.
Autopoprawkę mamy do porządku, ale
no właśnie, ale
proszę państwa, mam jeszcze taki apel. To już nawet nie jest prośba, czy tego jest taki apel, żeby rzeczywiście do tego budżetu zastanowić się nad tymi zmianami dotyczącymi tych zadań. Ja uważam, że również jeżeli chodzi o daleką, prostą i Pacieja, byłem tam, pozwoliłem sobie zabić również koleżankę.
Piaskową.
Piaskowa jest odnowiona w nawierzchni, prosta jest odnowiona w nawierzchni. Daleka też na części. Uważam, że wykonanie tego łączenia znowu Pacieja z prostą to jest coś, co możemy sobie zupełnie odpuścić. Niczemu to nie służy. Chyba że mamy na uwadze prywatne garaże, które tam są, nie wiem nawet, czy funkcjonujące, bo tak jest teren zarośnięty, że na końcu Piaskowej, nie wiem, czy tam byłeś, ale to proszę, żebyś pojechał, żebyś widział też. Bo jest na samej końcówce Pacieja, jak mieszka garaże na Strączek. I prosta, jak już przejeżdża się po pani, nie, ona mieszka na dalekiej. Ale na samej końcówce jest taki przejazd między Pacieją a to jest prostą czy daleką? I prostą, i daleką. Bo ona od Pacieja jest i w lewo, do prostej, i w prawo do daleko.
Tak?
W lewo przed budynkiem i w prawo przed budynkiem.
Nie piasz szanownie mątki w głowie, no? Bo pan mówi tak, Piaskowa, Pacieja. Pacieja, Piaskowa jest to samo.
Tak, ja mówię prosta.
Pan mówi tak, Pacieja z Piaskową. Tak.
Nie, przepraszam. Mówimy o Pacieja, nazwijmy to już w jeden sposób. Jak wjeżdżamy Pacieja na dół do pani Grażyny Strączek, to w lewo po skosie przed budynkiem jest taki króciutki fragment, może 50-60 metrów, spływ betonowych do ulicy Prostej. To jest taki głośny przejazd, który służy...
Pamiętam te płyty, natomiast do niej pamiętam, jak tam jest po 50 metrach.
Układałeś tam jeszcze pracujące.
I prawo za budynkiem to jest łącznik w kierunku ulicy Dalekiej. To jest właściwie, no wiadomo czemu to, bo to jest droga gruntowana dzisiaj. Ale prosiłbym, żebyście się nad tym zastanowili, bo tak jak mówię, i kwestia tych przedszkoli, tych placów zabaw, i kwestia ulicy. Ja mam przygotowane pewne propozycje, ale wyjdę z nimi ewentualnie na sesji. Bo uważam, że ulicę Armii Krajowej powinniśmy przynajmniej w 2 latach zrealizować. I projekt, mój zamysł jest taki, żeby w pierwszym roku 2012 zrealizować pierwszy odcinek od Tuwima do ulicy 11 listopada, czyli ten mniejszy 1/3 odcinka Armii Krajowej. I tu by wystarczyło 350 tysięcy. A w roku 2013 zrealizować 11 listopada asfaltowa. Te 2/3, które jest w tej chwili, no może trochę w lepszym stanie i to uważam, że to jest naprawdę niezbędne. Natomiast również o placach zabaw nie mówię o równoległych, gdzie te środki są naprawdę potrzebne bardzo duże i to jest poza zasięgiem na ten rok. Natomiast prace zabaw uważam, skoro dają, pani burmistrz daje nam oficjalny dokument, że wyłącza placę zabaw przy 5 przedszkolach na rok 2012, uważam, że tego przyjąć bez odruchu nie można.
Myślę, panie przewodniczący, że również na temat tych boisk w szkole podstawowej 7 kilka słów pan powie.
Tak, mam w projekcie również zabezpieczenie kwoty na zakończenie pracy na ulicy na szkole numer 7, ale pojadę tam jeszcze zobaczyć.
Z punktu widzenia technicznego te boiska są odebrane, czy nie również pan?
No nic nie wiem.
Panie radny, jak pan usiadł jeszcze na sekundę, to panu to wytłumaczę. No to jak wiesz, to po co pytasz? No to
już pozwolenie
i zgłoszenie. I boiska jako tak nie było odbierane. Wojska jako tak dopuszcza po katalog prawa budowlanego, jako obiekty zgłoszone.
Inspektor nadzoru budowlanego nie odebrał tych.
Tak jest. Powiatowy inspektor nadzoru. Nie, zostanę jeszcze 5 minut dosłownie i ten.
Chciałem na temat tego wieloletniego planu inwestycyjnego
jeszcze. Usiądź za chwileczkę. Na tym kończę posiedzenie komisji. Dziękuję.